Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja, gośćmi których są dzisiaj pani poseł Beata Kempa.
Szczęść Boże.
I pan poseł do Parlamentu Europejskiego, Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Mamy dzisiaj taki przekrojowy temat, ale zaczniemy od tego, co najbardziej bulwersujące po ostatnim szczytu unijnego energetycznego. Panie prezesie, panie ministrze, pan należy do tych, którzy najbardziej krytykują dzisiaj Donalda Tuska za to, co pana zdaniem zrobił na tym szczycie. To znaczy, mówi pan, wydał wyrok na polski węgiel. Co to znaczy?
Tak, niestety Donald Tusk wydał wyrok na polski węgiel, na polskie kopalnie, na polski przemysł energetyczny oparty o właśnie ten surowiec, z którego jesteśmy bardzo zasobni i są ogromne złoża, największe w Europie, węgla kamiennego, ogromne węgla brunatnego. Dlaczego tak się stało? Otóż Donald Tusk uległ wpływom największych przywódców największych państw Unii Europejskiej, którzy postawili sobie za cel uratowanie tragicznej sytuacji ekonomicznej największych zachodnich koncernów energetycznych. Koncerny te bowiem na przestrzeni ostatnich kilku lat postawiły na produkowanie prądu z gazu. Wydały na to miliardy euro. Powstało ponad 60 elektrowni gazowych w całej Unii Europejskiej. Głównie to są elektrownie zbudowane przez koncerny energetyczne niemieckie, francuskie i brytyjskie. I ich siła, moc produkcji prądu dwukrotnie przekracza całą moc produkcji energii elektrycznej przez polski przemysł energetyczny. Więc to są naprawdę wielkie, bardzo wielkie możliwości gospodarcze i wszystkie te elektrownie stoją. Albo są zamknięte, albo po prostu mają przestój i przynoszą wielkie straty. Tylko niemiecki koncern energetyczny RWE, który przez 60 lat przynosił zyski, w zeszłym roku zanotował, są dane oficjalne, 3 miliardy euro straty. I teraz wielcy gracze w Unii Europejskiej zaczęli się głowić, co zrobić, by tą sytuację zmienić. Otóż doszli do wniosku, że jedynym sposobem jest doprowadzenie w sposób administracyjny poprzez nałożenie, można powiedzieć w skrócie, podatku, takiego parapodatku na produkcję energii elektrycznej z węgla, a więc poprzez administracyjny sposób wymusić nieopłacalność produkcji elektrycznej elektrowni węglowych, co spowoduje, że będzie się opłacało produkować prąd właśnie w tych wybudowanych i stojących w krajach Europy Zachodniej, przynoszących wielkie straty elektrowniach gazowych. I o to się tak naprawdę rozbijała cała sprawa. Na ostatnim szczycie w Brukseli 21 marca spotkali się tam przywódcy Unii Europejskiej na Radzie Europejskiej i Donald Tusk cichaczem podpisał wyrok na polski węgiel, dlatego że zgadzając się na wprowadzenie tego parapodatku związanego z produkcją energii elektrycznej z węgla, zgadzając się na to, aby w przyszłości tak zwane cele pakietu klimatyczno-energetycznego były dostosowane do zapisów roku 2050, które mówią o 85% ograniczeniu emisji CO2, trochę może brzmi naukowo, ale to mówiąc najkrócej, Donald Tusk zgodził się, by produkcja prądu z gazu była bardziej opłacalna niż produkcja prądu z węgla. Czyli zgodził się, najkrócej mówiąc, na to, żeby produkcja prądu z węgla przestała być po prostu opłacalna na rzecz produkcji gazowej. A więc poprzez sztuczne, nie rynkowe, tylko administracyjno-podatkowe rozwiązania dojdzie do sytuacji w Europie, że między innymi polskie elektrownie węglowe, a przypomnę, że Polska produkuje 90% prądu w oparciu o elektrownie węglowe, przestaną produkować opłacalny prąd. Przestanie się opłacać wydobywać węgiel w Polsce, przestanie się opłacać produkować w oparciu o ten węgiel w polskich elektrowniach prąd. Bardziej opłacalne będzie zamknięcie kopalni, zamknięcie elektrowni, sprowadzanie prądu za granicy, bądź też wybudowanie w Polsce elektrowni gazowych. Cykl produkcji, budowy takiej elektrowni to jest około 2 lata, ale co to będzie oznaczać? Jeśli Polska wybuduje nawet elektrownie gazowe, zaciągając kolejne kredyty w zachodnich bankach, które trzeba przecież będzie spłacić na nasze konta wszystkich Polaków, to będziemy musieli ten gaz eksportować, ponieważ nie jesteśmy krajem zasobnym w takie złoże gazu, które pozwoliłby nam w sposób samodzielny w oparciu o nie produkować energię. To oznacza, że będziemy korzystać z gazu rosyjskiego, który dzisiaj stanowi ogromną większość gazu, jaki dostarczany do naszej gospodarki. A więc to oznacza, że będziemy musieli tak naprawdę dotować Rosję, będziemy jeszcze bardziej uzależniać się też od Rosji, zaś niemiecki prąd produkowany z tego samego rosyjskiego gazu, o ironio, będzie tańszy niż polski prąd produkowany też z gazu rosyjskiego. A to dlaczego? A to dlatego, że Niemcy, budując Nord Stream, czyli tą rurę prowadzącą pod dnem Morza Bałtyckiego z rosyjskim gazem, wynegocjowali znacznie niższe ceny gazu niż ten, który jest dostarczany z Rosji do Polski. Czyli finalnie mówiąc, prąd wyprodukowany w elektrowniach gazowych w Niemczech będzie tańszy niż prąd wyprodukowany w elektrowniach gazowych w Polsce. To oznacza, że gospodarka niemiecka będzie bardziej konkurencyjna, będzie tańsza w produkcji przemysłowej niż gospodarka polska. To oznacza, dalej patrząc, że w Polsce będzie likwidowana produkcja, zwłaszcza w tych gałęziach energochłonnych, zwłaszcza w gałęziach związanych z przemysłem, a ta produkcja będzie przenoszona w jakiejś części przynajmniej, miejsca pracy w ślad za tym, podatki płacone do budżetu, do Niemiec czy do innych krajów, które będą miały siłą rzeczy tańszą energię. Jednym słowem, dramat tej sytuacji, ja nie chcę użyć tu zbyt mocnych słów, nie chcę mówić o zdradzie, chociaż te słowa się tu i nasuwają same na usta polskich interesów gospodarczych, mają gigantyczne znaczenie dla całej polskiej gospodarki, całego polskiego państwa i dla wszystkich Polaków, dlatego że tańsza dziś energia, która sprawia, że Polska może być konkurencyjna gospodarczo wobec innych państw, stanie się droższą energią, Polska będzie mniej konkurencyjna, będzie mniej miejsc pracy, stracimy co najmniej kilkaset tysięcy, a może do miliona miejsc pracy, wzrośnie bezrobocie, wzrosną koszty tego bezrobocia, młodzi ludzie dalej nie będą mogli znaleźć pracy, będą tym bardziej myśleć, żeby wyjechać z Polski za granicę i to robi się cała taka, można powiedzieć, lawina wydarzeń fatalnych dla naszej gospodarki i przyszłości Polski. No, trudno nie mówić tutaj o mocnych słów, nie używać wobec Donalda Tuska, który jeszcze ma czelność i tupet, żeby zaraz po tym szczycie w Brukseli, gdzie zdradził interesy polskiej gospodarki, polskiej energetyki, godząc się na presję ze strony największych potęg gospodarczych Europy, oświadcza w Tychach na Śląsku, że on chce rehabilitować pozyskiwanie energii z węgla, z polskiego węgla. No to jest naprawdę świadectwo wyjątkowego cynizmu i gry przedwyborczej strony człowieka, który kilka dni wcześniej, jak wspomniałem, i mówię to z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością za słowa, zdradził interesy polskiego węgla, zdradził interesy polskiej energetyki i zadał potężny cios tej naszej gałęzi przemysłu, a tym samym też i całemu rynkowi, całej polskiej gospodarce, a tym samym nam wszystkim, bo przecież wszyscy Polacy, nie tylko przedsiębiorstwa, odczują to słono w swoich portfelach, odczując gorzki, raczej smak może powiedzieć, podwyżek i znacznie droższego prądu, który będzie na przestrzeni lat nieuchronną konsekwencją decyzji Donalda Tuska. Jednym słowem, Polacy nie wiedzą, bo o tym się w Polsce nie mówi. Dziękuję tutaj bardzo telewizji Trwam, dziękuję Radiu Maryja. Dlatego bano się, sądzę, dopuścić telewizję Trwam do wszystkich odbiorników w Polsce, bo takich rzeczy Polacy nie wiedzieli. Dziękuję za podjęcie tego tematu, bo to są naprawdę sprawy o kluczowym znaczeniu dla przyszłości naszego kraju. Później będziemy się dziwić, dlaczego z Polski wyjeżdżają dalej młodzi ludzie jeszcze bardziej niż do tej pory. Dlaczego w Polsce nie ma miejsc pracy? Dlaczego w Polsce drożej płaci się za prąd? Dlaczego w Polsce drożej kosztuje produkcja i nasza gospodarka jest niekonkurencyjna? Właśnie dlatego, między innymi, że Donald Tusk, czy przede wszystkim dlatego, w Brukseli, zamiast bronić twardo polskich interesów, zamiast zgłosić weto, do czego go wzywałem w artykule w jednej z gazet w dniu, kiedy szczyt rozpoczynał swoje obrady w Brukseli, Donald Tusk zgodził się na fatalne dla naszej gospodarki decyzje, a świetne i znakomite dla gospodarki niemieckiej, dla gospodarki brytyjskiej czy dla gospodarki francuskiej, które to kraje mają w tym żywotny interes, o czym wspomniałem, wynikający z ogromnych, idących w miliardy, około 60, liczy się do 70 miliardów euro wydatku na stworzenie tego dużego przemysłu energetycznego w oparciu o gaz, sprowadzany głównie, nawiasem mówiąc, z Rosji. I na koniec zupełnie, żeby dodać pełni obrazu temu, co się stało, to na paradoks zakrawa właśnie to, że jest, dzieje się to w momencie, kiedy Putin pokazał swoje prawdziwe oblicze, kiedy Putin zajął Krym, kiedy Putin pokazał ten imperialny apetyt i zamiast uniezależniać Europę, a zwłaszcza Polskę od gazu rosyjskiego, jeszcze bardziej poprzez takie decyzje uzależnia się gospodarkę unijną, a zwłaszcza polską, od rosyjskiego gazu, dając jako w prezencie na talerzu Putinowi nagrodę, bo przecież ten gaz będzie kupowany za bardzo duże pieniądze, które będą budować rosyjski budżet wydawany między innymi na zbrojenia.
To jest tak, że słowo dżentelmena jest więcej warte niż pieniądze, ale co jest, jeżeli tak jest rzeczywiście, że to słowo nie pokrywa się z podpisem, który się, jak pan mówi, składa na takim unijnym szczycie?
No cóż tu mówić, to jest naprawdę sprawa o niezwykłym ciężarze gatunkowym naszej gospodarki. Jeżeli Donald Tusk ten podpis złożył, a można sprawdzić, że złożył, pod konkluzjami z 21 marca Rady Europejskiej, no to konsekwencje tego nieuchronnie muszą być takie, jak tutaj zarysowałem. Zresztą Donald Tusk publicznie zarzucił mi kłamstwo, twierdząc, że to, co mówię, nie odpowiada rzeczywistości. Zwróciłem się do niego wówczas apelem, aby wytoczył mi proces w trybie wyborczym. Jest kampania wyborcza, miałby świetną okazję, aby wykazać, że posługuje się nieprawdziwą argumentacją w związku z kampanią europejską. Nie zrobił tego i nie sądzę, aby chciał zrobić, nawet licząc na dużą przychylność sądów, której doświadczył w licznych wcześniejszych procesach w okresie kampanii wyborczej, dlatego że sprawa jest oczywista. W tej sprawie nie ma wątpliwości. Każdy, kto zapozna się z literą konkluzji ze szczytu Unii Europejskiej, nie może tego inaczej interpretować, jak wyrażenie przez premiera zgody politycznej na konkretne już rozwiązania, które zostaną dopracowane, które oznaczają wyrok dla polskiego przemysłu węglowego, które oznaczają w perspektywie, mówię oczywiście, bo to nie nastąpi z dnia na dzień, w perspektywie wyrok również dla polskiej energetyki opartej o węgiel, głównie polski węgiel. Jest to o tyle dramatyczne, że Polska jest krajem, jak wspomniałem, niezwykle bogatym w te zasoby węgla, najbogatszym bodaj, jeżeli chodzi o zasoby węgla kamiennego, bardzo bogatym, jeżeli chodzi o zasoby węgla brunatnego, i ten węgiel, to paliwo sprawia, że polska gospodarka może być bardzo konkurencyjna, tańsza.
A obcym nie zależy po prostu, żebyśmy korzystali z tego, co mamy w ziemi i co moglibyśmy nawet i eksportować, tak? Tylko żebyśmy kupowali skądś i po prostu dawali zarabiać innym, zamiast wykorzystywać to, co mamy w ziemi, co jest naszym dobrem narodowym, tak?
Oczywiście, że tak. Unia Europejska, to znaczy musimy sobie jasno powiedzieć, to nie jest taka ciocia, która daje prezenty. Unia Europejska oczywiście posługuje się propagandą czy PR-em, to jest teraz modne słowo, które robi karierę, stwarzając wrażenie, że tu chodzi o solidarność, równość, o wsparcie silniejszych przez słabszych. Ale popatrzmy choćby na politykę rolną, jak to wygląda. Tam bogaci dostają więcej, a słabsi dostają mniej. I nie inaczej jest w wielu innych obszarach. Tam jest gra interesów, gra o wielkie pieniądze. I w tym wypadku chodzi o to, aby polska gospodarka straciła, zyskały gospodarki najbogatszych krajów europejskich na czele z Niemcami. No bo ktoś musi być na tym poszkodowany. Jeśli dzisiaj na tym, że prąd z węgla jest tańszy, zyskuje polska gospodarka, a traci gospodarka niemiecka, to w sytuacji, kiedy prąd z węgla poprzez sztuczne podatki stanie się droższy, to będzie tracić polska gospodarka, a zacznie zyskiwać niemiecka, która wybudowała dziesiątki elektrowni gazowych, które dadzą im tańszy prąd. i prąd, który będzie można też eksportować zresztą do, na przykład do Polski.
Tę grę interesów widać bardzo wyraźnie na przykładzie tego, co nazywamy kryzysem ukraińskim.
Tak, to widać bardzo wyraźnie. Zresztą tutaj wychodzi słabość tej doktryny mówiącej o tym, że Unia Europejska jest dla nas gwarancją bezpieczeństwa w relacjach z Rosją, bo Unia Europejska inaczej niż EWG, który był poprzedniczką Unii Europejskiej, w niezwykle daleko idący stopniu uzależniła się od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, zwłaszcza gazu, właśnie przyjmując rozwiązania pakietu klimatyczno-energetycznego, którego filozofia sprowadza się przede wszystkim do rozbudowy elektrowni gazowych. No wiadomo, że gaz to jest przede wszystkim, tu potęgą jest Rosja i stąd Nord Stream i stąd cała ta polityka, która miała na celu zapewnić opłacalność produkcji prądu z gazu. No, skoro my nie mamy gazu, a ma go Rosja i dziś prąd, jeszcze raz podkreślę, produkowany z gazu w Niemczech, tego gazu, który oni sprowadzają głównie z Rosji, jest droższy, no to oni wzięli się na sposób, aby metodami administracyjnymi, czyli podatkowymi, obciążyć produkcję energii z węgla, czyli sprawić w ten sposób sztucznie, że ta produkcja będzie nieopłacalna, a tym samym opłacalna stanie się produkcja z gazu, bo ten prąd wtedy w takich warunkach będzie tańszy. No, w każdej produkcji można sobie wyobrazić, że nałoży się podatek na jakąś dziedzinę, a w drugiej tego podatku nie będzie i wówczas te produkty obciążone podatkiem siłą rzeczy będą droższe. Tylko problem polega na tym, że polski premier nie powinien się na to zgodzić. Bo polski premier musi mieć świadomość, że to uderza najmocniej, to jest taki, można powiedzieć, cios nokautujący dla polskiej gospodarki. On nie powinien być lobbystą jednej ze stron, tylko powinien być przedstawicielem, obrońcą w naszej bramce, który nie pozwala, aby ktoś szczelił nam takiego gola, który, można powiedzieć, jest na miarę epokowego i to rozstrzygającego uderzenia, które, można powiedzieć, ustawia nas w narożniku Europy i sprawia, że będziemy niekonkurencyjni już na długie, długie lata.
A czy jeśli ktoś podejmuje takie decyzje, jak pan mówi, że wydaje wyrok na polski węgiel, w skrócie mówiąc, to będzie chwalony w prasie na przykład niemieckiej, czy ganiony?
No, myślę, że tu odpowiedź nasuwa się sama, w zasadzie to jest pytanie retoryczne. To ojciec chyba dotyka też istoty rzeczy. Donald Tusk na ołtarzu tej wielkiej propagandy, którą później wykorzystuje też w kraju, tego dobrego wizerunku w prasie europejskiej, położył fundamentalne i strategiczne interesy gospodarcze Polski. I taka jest brutalna prawda. I ma czelność jeszcze w tychach ogłaszać, że on chce rewitalizować czy rehabilitować węgiel. Naprawdę, no to już są szczyty cynizmu i hipokryzji. Dramat polega na tym jednak, nie na hipokryzji, cynizmie Tuska, bo Donald Tusk nas do tego przyzwyczaił. Natomiast dramat polega na tym, że takie decyzje zapadły. Odkręcić je, jeszcze jakaś cień szansy jest, może w czerwcowym szczycie, ale to są niewielkie już tutaj możliwości margines działań. A w Polsce na dobrą sprawę na ten temat w ogóle nie toczy się debata. Nikt o tym prawie nie rozmawia. Polacy nie są tego świadomi. I mieszkańcy Górnego Śląska pewnie będą w ogromnej większości, czy w jakiejś poważnej części iść i głosować na Jerzego Buzka, który walnie przyczynił się do takich rozstrzygnięć. I sekundował Donaldowi Tuskowi w tym jego działaniu związanym z pakietem antywęglowym, pakietem klimatyczno-energetycznym. I dlatego w Polsce tak ważne są wolne media. I dobrze, że dziś możemy o tym mówić. Mam nadzieję, że ta dyskusja będzie jeszcze wywołana też w polskim parlamencie. Klub Solidarnej Polski w tej sprawie składa wnioski, aby taka debata odbyła się i premier złożył sprawozdanie, co tak naprawdę obiecał i po czym się podpisał na szczycie w Brukseli. Solidarna Polska nie pozwoli, aby na tym przejść do porządku dziennego, bo wiemy, że to jest przyszłość naszych rodzin, przyszłość naszych dzieci, przyszłość kolejnych pokoleń Polaków i nie możemy na tym przejść do porządku dziennego. Trzeba wszelki nacisk wywrzeć, aby Tusk cofnął się i zrewidował tę decyzję na kolejnym szczycie, który będzie odbywał się w czerwcu w Brukseli.
To widzimy wyraźnie, że decyzje podejmowane w Brukseli skutkują w Polsce, ale też z polskiego podwórka, pani poseł, karykaturalne wizerunki polityków, ludzi kultury i sztuki, a także skandaliczny wizerunek ojca świętego Jana Pawła II i ojca Tadeusza Rydzyka przedstawia obraz, który zawisł na jednym z biurowców w Poznaniu. Wiele środowisk już protestuje. Także pani poseł Anna Sobecka zwróciła się do prezydenta Poznania w tej sprawie. Czeka odpowiedzi pana prezydenta. No ale także niedawno państwa klub wnioskował o to, by dzień kanonizacji, 27 dzień kwietnia, był dniem wolnym od pracy. Ten jeden dzień w tym roku, nie co roku, ale w tym roku. Jak to się zakończyło? Czy to umarło śmiercią naturalną? No bo dzisiaj mieliśmy otwarcie Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. Byli przedstawiciele władzy z panem premierem na czele. Niebawem pewnie też będą różne i zdjęcia, i fotki, i pewnie wspólna pielgrzymka do Watykanu na kanonizację. Jak się zakończyła ta inicjatywa Solidarnej Polski?
Tak, gesty, pozory, wszystko to, co może przynieść poklask polityczny, jeśli można, w blasku chwały i tego, co dokonał ojciec święty Jan Paweł II, jeszcze politycznie się ogrzać, to jeśli ktoś to w taki sposób wykorzystuje, to mnie się ciśnie tylko jedno słowo na usta. Pan minister tutaj już użył słowa cynizm w zakresie naszej polityki, konkretnie też Donalda Tuska przede wszystkim i tego rządu w zakresie naszych kluczowych gałęzi gospodarki, które trzeba jasno powiedzieć, że jeśli się zrealizują, a wszystko na to wskazuje, to wtedy przede wszystkim może być w poważnych tarapatach przemysł chemiczny, hutniczy, papierniczy, więc wszystkie te osoby, które z tym przemysłem są związane zawodowo i w każdy inny sposób, muszą liczyć się z tym, że będzie tutaj bardzo duży problem i w końcu przestańmy uwypuklać naszą podobno wadę narodową, że jesteśmy mądrzy po szkodzie. No bądźmy mądrzy przed szkodą. Wsłuchujmy się, nie zamykajmy oczu na to, co się tak naprawdę dzieje. Pewnie, że trochę poza naszymi plecami, bo jeżeli o tym szeroko się nie mówi, nie zaprasza do debaty ekspertów, no to skąd ludzie mają wiedzieć, ale po to tu dzisiaj jesteśmy, żebyście państwo naprawdę to przeanalizowali i bo za chwilę po prostu na tą politykę będą się wszyscy składać ze swoich własnych kieszeni, a Donald Tusk być może już rządził nie będzie. I nie będzie to jego problem, ale będzie to nasz problem, naszych Polaków i wszystkich naszych pokoleń. I wracając do tego, o czym tutaj ojciec był uprzejmy wspomnieć, to bardzo bolesne, bo zaproponowaliśmy taki projekt ustawy, krótki, jednozdaniowy, żeby 27 kwietnia, czyli dzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, był dniem święta narodowego, żeby podnieść to święto, wielkie święto i wydarzenie dla nas wszystkich katolików, ale i dla całego świata katolików, nie tylko dla Polaków, ale właśnie w Polsce, dlatego, że to jest nasz rodak, dlatego, że bardzo często podkreślał w swoich homiliach, ba nawet zaczynał swoje homilie. Ja, Jan Paweł II, syn, prawda, polskiej ziemi. Bardzo często to słyszeliśmy. Więc dlaczego ta polska ziemia miałaby nie uhonorować właśnie w taki sposób? Bo od tego jest ustawa. Dni wolne od pracy, czy Dzień Święta Narodowego jest określony w ustawie, rangą ustawy, więc musi ją podjąć Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. I złożyliśmy taki projekt ustawy, aby tylko dzień 27 kwietnia 2014, już bez każdoczesnego, prawda, gdzieś tam 2015, 2016, tak, żeby ten jeden szczególny dzień uhonorować się dniem Święta Narodowego. A poza tym jest to niedziela, ale byłby to dzień powszechnie wolny od pracy, wolny od tak zwanego przymusu pracy w tym dniu. Bo jak wiemy, mimo iż powszechnie jest to dzień wolny od pracy, to jednak są takie organizacje, które, czy hipermarkety, supermarkety, czy też pracodawcy, którzy zatrudniają takie osoby, czy wydają polecenie świadczenia pracy w danym dniu. W zamian za to, oczywiście te osoby mogą sobie odebrać jakiś inny wolny dzień, albo inną gratyfikację. Natomiast tu szło o rzecz podstawową, mianowicie, żeby też katolicy mogli się duchowo w tym dniu bez żadnego zbędnego zakłócenia łączyć, prawda, ze stolicą Piotrową, łączyć w modlitwie, przeżywać wspólnie z rodzinami ten właśnie dzień, ale i też, żeby on był taki właśnie z flagami narodowymi wszędzie, na urzędach, bo to wtedy jest taki wymóg, jak wiemy, i z wielką radością, żebyśmy mogli te flagi z wielką dumą zawiesić i aby ta biało-czerwona Polska przywitała swojego świętego, którego mieliśmy wielką radość oglądać, słuchać, wspólnie przeżywać.
Oczywiście. Ten płacz z 2005 roku, żeby przemienić się w radość.
Tak, w radość i właśnie w tą celebrację takiego święta narodowego. W końcu po to jest też święto narodowe. Niestety bardzo przykra sytuacja z Konwentu Seniorów. On jest zaprotokołowany, więc można do niego sięgnąć.
Gdyby pani poseł zechciała powiedzieć naszym słuchaczom, jak ten Konwent Seniorów przebiegał.
Z wielką przykrością chcę stwierdzić, że po uzasadnieniu tej ustawy bardzo mocno zaoponowało Polskie Stronnictwo Ludowe, ale tak mocno, że mnie, szczerze powiedziawszy, zwaliło z nóg to uzasadnienie. Ja liczyłam tutaj na to, że będą siły takie, poza oczywiście jedną z partii, która jest skrajnie antykatolicka, więc tu się liczyłam z tym, że będzie opór, ale niestety ten opór, oczywiście ze strony twojego ruchu jak najbardziej, ale doznałam, ale ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, nawet SLD było połamane, prawda, bo pan marszałek Wenderlich był bardzo przeciwny, ale już inny poseł z SLD uważał, że należałoby nad tym procedować i rozważyć taką możliwość, niezależnie od tego, jak oni oczywiście zagłosują, ale uważał, że powinniśmy to przeprocedować, że Ojciec Święty był taką postacią, że warto, żeby to święto narodowe było, co ze strony sojuszu jako światopoglądowego innym moim i naszym poglądom się liczyło. Poza oczywiście marszałkiem Wenderlichem, ale już nie będę przytaczać tych przykrych słów jego i tego, jak on to argumentował. Była też nieco połamana Platforma, także tutaj trzeba było przyznać, że można było liczyć pewnie na trochę posłów Platformy. Początkowo również Prawo i Sprawiedliwość poparło, ale później na samym końcu pan poseł Tchórzewski poparł jeszcze raz, ale pan marszałek Kuchciński zapytał mnie, czy nie rozważam, aby możliwości wycofania tego wniosku.
A dlaczego wycofania?
No nie wiem. Czy nie rozważam? No pewnie dlatego, że być może uznano, że może być na sali jakaś awantura, to jest kanonizacja, to jest wielki dzień, żeby to nie przysłoniło. Tak myślę, tylko, że proszę ojca i szanowni radiosłuchacze, jak dalece mamy się cofać przed złem? My nie możemy się bać ruchu Palikota, my nie możemy się bać Polskiego Stronnictwa Ludowego w tym zakresie. My katolicy, nawet już argumentowano, że my mamy uszanować poglądy mniejszości. No, więc ja zaapelowałam i powiedziałam raz, w tym jednym dniu niech ta mniejszość naprawdę uszanuje poglądy większości katolików. W tym jednym dniu bardzo was o to proszę. Bardzo, naprawdę prosiłam na, można powiedzieć, wszystkie świętości, żebyśmy, nawet mówiłam, że nie musimy tego mówić z mównicy sejmowej, debatować nad tym, prawda, że może to się odbyć w komisji, że my nie chcemy żadnych targów, żadnej awantury w tej sprawie, że Ojciec Święty sobie tym swoim całym życiem, dorobkiem i wielkim przykładem dla nas koncyliacji, nawoływania do zgody, w tym również zgody narodowej, że sobie na to nie zasłużył. Niestety ta sprawa upadła. Bardzo, bardzo żałuję. Oczywiście w zamian za to Polskie Stronnictwo zaproponowało projekt uchwały. Ja powiedziałam, że nie ma nic przeciwko temu, żeby było i święto, i uchwała okolicznościowa, tak, podkreślająca dorobek Ojca Świętego Jana Pawła II, ale tutaj był nacisk, aby jednak była tylko ta uchwała. Uchwała jest takim uzewnętrznieniem woli Sejmu, ale bardzo miękkim. Ustawa jest jednak nakazująca święto narodowe.
Nie ma jakiejś takiej dyskusji, to co awantury by mogło nie być?
Też jest dyskusja i też oczywiście gdzieś tam w kuluarach ona jest uzgadniana, tak? Ale ja nie sądzę, żeby twój ruch nie podjął dyskusji, żeby on przez aklamację, prawda? Żeby członkowie twojego ruchu przez aklamację przyjęli taką uchwałę.
Tylko pani poseł, bo ja...
I nie ma sensu, było sensu naprawdę zmiękczać tego, tylko jako katolicy powinniśmy stanąć, powiedzieć, nawet jeśli ktoś wyrazi wolę przeciw, to ją, powiedziałam, przemilczymy, bo jeżeli nikt z nas nie będzie jak gdyby na te zaczepki reagował, to ją po prostu przegłosujemy i dla potomnych, nawet za kilka naście, za kilkaset lat byłoby podkreślone, że to byłby dzień święta narodowego. Do tego jest tylko władny Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo to musi być ustawa. I dlatego to jest takie przykre i pokazujące, do jakiego już momentu doszliśmy w naszej polskiej polityce, prawda? Że nie potrafimy w tych takich, wydawałoby się, oczywistych kwestiach, w takich kwestiach, które są w naszej ocenie powinny być bezdyskusyjne wobec postawy Ojca Świętego Jana Pawła II, bardzo tolerancyjnej, prawda? I uczącej nas również tolerancji, a jednak tutaj ci, na których liczyłam chyba najbardziej, zawiedli. I nie rozumiem tej postawy. Ja tą postawę neguję. Ja będę o tym mówić głośno, ponieważ uważam, że trzeba o tym mówić głośno, że nie możemy się bać głosić swoich poglądów, bo my się teraz tak jakby cofamy przed tym całym zalewem tego zła i nas testują, jak daleko mogą się posunąć. Słuchajcie, no państwo, ta radość, prawda, szczególnie ze strony przedstawicieli twojego ruchu, była oczywista. No wygraliśmy, o co chodzi, prawda? Macie to swoje święto. Tak to odczułam, bo oczywiście tego nie wyartykułowałam.
Tylko mała grupa nie może terroryzować większości tutaj.
No, z pomocnikami,
która określa się jako katolicka, tak. I za chwilę, pani poseł, no będą w telewizjach śniadaniowych mówili o wielkości Jana Pawła II. Będą na kanonizacji, będą z biskupami się fotografować, będą otwierać takie czy inne muzeum. No tak po prostu będzie. A kiedy przychodzi po prostu zdać sprawę ze swojej wiary, ale też z przekonania, że Jan Paweł II zasłużył się Polsce. Tak. Już nawet nie z punktu widzenia religijnego, ale patriotycznego. No to 4 czerwca o kim będą mówili? Chyba też o Janie Pawle II.
Dokładnie. Przecież to jest człowiek, który wniósł niesamowity wkład, jeśli idzie o odzyskanie naszej wolności, prawda? O to, żebyśmy mieli przede wszystkim też wolność słowa, wolność przekonań, wolność wyznania, ale też wolność, która jest zakreślona granicami naszej odpowiedzialności. Powinniśmy to bardzo docenić jako naród polski. To jest nasz rodak i to jest tu i teraz. To jest jeden, jedyny dzień, który już nigdy się nie wydarzy i warto go w historii podkreślić takim właśnie gestem ze strony Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Parlament nie zdał egzaminu, ale przede wszystkim nie zdali egzaminu ci, którzy powinni ten egzamin w tym momencie zdać celująco na szóstkę. Oni tak naprawdę ten egzamin oblali. Przykre, ale prawdziwe. Ale trzeba o tym mówić głośno, bo jeżeli o tym nie będziemy mówić, to te postawy mogą być powielane. Takiego strachu, lęku, zasłaniania się tym, że może no, będzie to bardzo burzliwa debata. Ja zaproponowałam, powiedziałam, że jeżeli nie odezwie się w tej sprawie, nie odezwie się na zaczepkę na przykład twojego ruchu, ani Platforma Obywatelska, ani PiS, ani Solidarna Polska, ani Polskie Stronnictwo Ludowe, to po prostu tej dyskusji nie będzie. Będzie wypowiedź może jednego człowieka i to wszystko przegłosujemy i naprawdę z wielką dumą w tym dniu i jako święto nasze kościelne, ludzi wiary, ale też jako święto narodowe uczcimy ten dzień w sposób należyty i godny. No i to jest właśnie ten element, który pokazuje, w jakim miejscu tak naprawdę jesteśmy. Naród, który nie potrafi siebie sam uszanować, też nie będzie szanowany. To jest wielka przestroga, którą chcę tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć. My nie chcieliśmy tej ustawy, a być może nie chciano tej ustawy z przyczyn bardzo prozaicznych, prymitywnych i płytkich, że to była ustawa małego klubu. Przecież to nie o to chodziło. Bo nawet prosiłam, że wcale nie musi to być uzasadnienie z mównicy sejmowej, żeby nie było zarzutu, że ktoś się chce, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, lansować. Nie, jak najbardziej możemy tą debatę odbyć w zupełnie innym trybie, który nie jest trybem, no powiedzmy sobie, takim publicznym, prawda, jak na sali sejmowej. I to jest przykre i to pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. W kontekście tego tematu, który dzisiaj omawiamy, czyli naszej polityki na kolanach wobec Zachodu, wobec Unii Europejskiej i to, że nie potrafimy zadbać też o nasze polskie interesy gospodarcze, które tu są w tym momencie kluczem, plus nie potrafimy zadbać tutaj o swoją godność i godność naszych bohaterów, pokazuje, w jakim jesteśmy w tej chwili stanie.
Słowo w tej sprawie jeszcze dodać, ja powiem, że kierowany intencją, że jest to sprawa ponadpartyjna, ponad podziałami. Pozwoliłem sobie skierować pismo przed skierowaniem tego projektu o to, aby dzień, to jest niedziela, dzień kanonizacji Ojca Świętego był wolny od pracy zarówno do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak i do przewodniczącego klubu PiS pana Mariusza Błaszczaka. No niestety być może z jakichś powodów, ale jednak poparcia ta inicjatywa nie uzyskała. Sądzę, że są takie sprawy, które powinny nas łączyć, bo one dotyczą sfery wartości, świata wartości, które jest ponad polityką, ponad doraźnymi interesami. Dotyczą spraw zasadniczych. Dla każdego Polaka ten dzień kanonizacji Ojca Świętego powinien być czasem radości, czasem też i takiej pozytywnej zadumy, czasem też myślenia o tym, co przed nami, o poczuciu własnej odpowiedzialności za ojczyznę, o tym, o czym mówił i nauczył nas Ojciec Święty Jan Paweł II, bo to nie trzeba być nawet osobą wierzącą, aby właśnie w taki sposób tę chwilę przeżyć. Przecież błogosławiony Jan Paweł II był nie tylko wielkim papieżem, głową Kościoła katolickiego, ale był też wielkim Polakiem, który wpływał na procesy historyczne, dziejowe w naszym kraju. To od jego słów, słynnych słów, rozpoczęły się te wielkie, pozytywne wydarzenia, które zapoczątkowały Solidarność i później upadek Muru Berlińskiego.
Panie ministrze, dodzwonił się do nas dyrektor Radia Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam, ja dzisiaj tak wędrowałem pomiędzy Toruń, Warszawa i tak dalej. Musiałem być tam i nie ma, no, nie jestem w tej chwili w radiu, przepraszam bardzo, ale jeżeli można, to ja tak szybciutko. Pierwsze, ojczyzna po Panu Bogu powinna być naszą największą miłością. Tego uczyli nas najwięksi Polacy. Tego uczył nas kardynał Wyszyński. Tego uczył nas Jan Paweł II, który będąc papieżem dla całego świata, tak bardzo podkreślał swoją polskość i troskę o ojczyznę. I uczył nas tego, byśmy byli zatroskani. I myślę, że wszyscy, niezależnie od tego, czy wierzący, czy niewierzący, czy widzą budowanie rzeczywistości tu na ziemi tak czy inaczej, powinni dbać o to gniazdo, którym jest ojczyzna. I Pan Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Po owocach poznacie. I obyśmy wszyscy Polacy jakoś tak to odkryli. To byłoby dobrze. Dziękuję Państwu dzisiaj za to, że jesteście. Tak przy okazji dziękuję też za to, że zawsze byliście w tamtym rządzie, byliście, widziałem, że staraliście, tak odbierałem, staraliście się Państwo o to, żeby ojczyznę dbać i dużo żeście pracowali dla ojczyzny, dla ludzi. To jest jedno. Ale także dziękuję za to, że Państwo też włączaliście się bardzo tą walkę pokojową o wolność słowa w Polsce, o telewizję Trwam, właśnie żebyśmy byli na tym multipleksie. To jest też nienormalne. Okazuje się, że nie będzie 56 miejsc na multipleksie, tylko okazuje się, już się mówi o ósmym multipleksie, czyli byłoby 64 miejsca na multipleksie. No, mamy to jedno, ale czy to jest demokracja, to wątpię. Dla większości wywalczone jedno miejsce. To jest nienormalne, ale to jest inny temat już. Ja dziękuję za to, co Państwo żeście robili, czy to w Polsce, czy w Unii Europejskiej. I wszystkim dziękujemy, wszystkim Polakom, którzy to robili. Niezależnie od partii, czy wierzący i niewierzący, dzieci, młodzież, dorośli, chorzy, rolnicy, inteligencja, robotnicy, wszyscy. To widać było ogromny ruch, tak jak teraz ogromny ruch za lasami w Polsce, za ziemią. Powiemy o tym, że już przynajmniej 500 000 hektarów jest sprzedane, rozprzedane w ręce już nie polskie, spoza Polski, przez tak zwane również słupy, czyli ludzi, którzy nawet własną matkę by sprzedali dla pieniędzy. Tak, tak, i sprzedają tą Matkę Polskę. No ale i lasy też są zagrożone. Wiemy o tym, co robi, organizuje pan minister Szyszko to i dziękujemy mu. Proszę zobaczyć, jeden człowiek, a ile potrafi. Jeden człowiek poruszył. Gdyby nie było takiego ministra Szyszki. Człowiek konsekwentny, zdeterminowany, mający wiedzę, prawda? I działający, tak. Także dziękujemy i potrzeba takich ludzi. Myślę, że musimy się dla ojczyzny, chociaż każdy z nas będzie trochę inaczej widział, ale możemy mieć wszyscy wspólny cel. Wszyscy. Ja nie należę do żadnej partii. Ale dla mnie ojczyzna jest bardzo ważna. Właśnie wtedy, gdy byłem poza Polską, modliłem się o jedno, jak widziałem, co się dzieje na Zachodzie, jakie zdemoralizowanie, dobrobyt, ale równocześnie jakieś zabicie sobie ducha Pana Boga. No, no to, co widzimy teraz coraz bardziej, to idzie na Polskę. Tak sobie myślałem, Boże, uratuj Polskę. Matko Boża, uratuj Polskę. Co mogę dla Polski zrobić? Polska jest katolicka, żeby ludzie wiary nie stracili. Jak wiarę stracą, to czym człowiek jest? Czym jest człowiek bez Pana Boga? Jeżeli sumienie straci, to człowiekowi gotuje piekło na ziemi. To widzieliśmy, II wojna światowa, ale i teraz też. I tak dalej. Także powiedziałbym, co się da, róbmy razem. Niektórzy, powiem tak, że niektórzy mówili mi, jakim prawem pan minister Ziobro czy pani Kępa do Radia Maryja. A ja mówię, takim samym prawem jak i ja, jak i ty, bo to jest radio Polaków. I radio tych, którym na Polsce zależy. I prowadźmy dialog. Prowadźmy dialog na argumenty, a nie wyzywanie się i tak dalej. Myślę, że to musimy wszyscy jakoś tak w sobie odkryć, że no po prostu zadbać o Polskę. To jest jedno. I to, co słyszę teraz o tym, co jest podpisane, ten wyrok na polskie kopalnie, to jest kontynuacja tego, co zaczęli, nie wiem, czy za komunistów, chyba już też, a szczególnie po okrągłym stole. Wcześniej już to było. Pamiętam, jak człowiek bardzo światły, wydawało mi się, bardzo i Polak dobry, i wierzący. Pamiętam, jak te rządy były, te pookrągłostołowe, mówił, opłaci się sprzedać zakład pracy za złotówkę. Ja mówię, Boże mój, no co za głupota. Ja nie jestem żadnym ekonomistą, ale to przecież jest... Tak im wmówili. I to porządny, to był porządny człowiek. No ale naiwny. No i co z tego, że wykształcony, jak naiwny, tylko w innej dziedzinie. On był zupełnie w innej dziedzinie, nie chcę mówić w jakiej w tej chwili. I był posłem w tej chwili, wtedy. No ale później proszę zobaczyć, co było za rządów AWS-u, jak rozpędzona była ta sprzedaż. Wyprzedaż Polski wszystkiego. I premier Buzek, ile on kopalni zamknął. Ba, zalewali kopalnie nawet. Ale Śląsk za to nie rozumiem, czy ci ludzie chcieli tego zamknięcia kopalni i wszystkiego. No, chyba chcieli, bo tak jak wybierają takich ludzi, no to znaczy, że dziękują za to, co zrobił. Tak. No, tak mi się wydaje. No, chyba, że nie wiedzą o tym i tylko słuchają pewnych mediów prorządowych, prawda? Czy rządowych mediów, tak można nazwać. W każdym razie, no, wielkie dzięki za to, że państwo dzisiaj o tym mówicie. Obyśmy dali radę uratować Polskę. Ale Polska jest likwidowana, to widać bardzo jasno. To jest zupełnie inaczej niż chcieli wielcy Polacy, chociażby taki kardynał Wyszyński. On o Polsce mówił tak pięknie, o polskiej ziemi, o polskiej rodzinie. Mówił, że z Polakami będą się liczyli, jak będzie miała 70 milionów Polska. Ja pamiętam jako dziecko jego kazanie na Jasnej Górze, mówił, że Polska może wyżywić Europę, bo ma takie ziemie. I o tym wszystkim mówił. No i co myśmy z tym zrobili, prawda? No tak, a teraz jeszcze jak widzę to, co pani, zresztą w ogóle co mówimy tak, że Unia Europejska, to czytam to. U nas likwidowali stocznie i nie wolno stoczniom pomóc, a Niemcy pomagali stoczniom swoim i rozbudowywali jeszcze bardziej przemysł stoczniowy. No, czy to rządzący nie widzą tego? I dobrze widzą, tylko komu służą. Tak, a pani mówi dzisiaj o tym dniu narodowym, święcie narodowym na kanonizację. Ja tylko tutaj powiem, co usłyszałem wczoraj, rozmawiałem z ojcem Jackiem Cydzikiem, który w Toronto posługuje dla Radio Maria w Kanadzie. I mówi, w tym stanie Ontario w Kanadzie tamten parlament i rząd ustanowił drugi dzień kwietnia jako dzień Jana Pawła II w tamtym stanie. I jest dyskusja, dalej trzeba sprawiać, żeby w całej Kanadzie to zrobić. A kto rozpoczął to? Kto tam w tym parlamencie? Hinduska, pochodzenie hinduskie, nie chrześcijanka. Ona to podniosła. On mówi, bo tak wielki był ten Jan Paweł II. I proszę zobaczyć, czy nas nie wstyd Polaków? To jest Polak, który tak się zachowuje? Komu on służy? To myśmy powinni być dumni. Takiego Polaka nie było w historii. Czy wierzący, czy niewierzący. Prawda? I powinniśmy uczcić i cieszyć się. I dlatego dzięki za to. Dzięki pani minister, pani poseł, za to, że pani to podniosła, bo pokazuje się, niech się ludzie pokazują, kim są. Tylko trzeba mówić, jak głosują, jak się zachowują. Trzeba to mówić, a nie później przyjdą wybory, to będą... Ja dzisiaj widzę w jednym z miast, nie będę, każdy, kto patrzył, to widział, widziałem tych rządzących, tak, w pierwszej ławce. Pięknie. Tak, a później przecinają wstęgi i owszem, czemu nie? Pokażę się, jacy oni pobożni wściekle. Na tym Janie Pawle II to by nie wiem co, no już, no niech jadą na tą kanonizację, może się nawrócą, no. No cóż, daj Boże, ale tak Polak nie postępuje. Nie wolno być schizofrenikiem. Tylko tak to jest tak i za tym idę. Dałem słowo, to jest słowo. Za tym idę, a nie tak ustawia się jak tego. Ja patrzę na przykład też tak samo jak filmy na Janie Pawle II, kto robi. Jaka opcja, jak uderza nóż w plecy Kościołowi, ale zarobić to chce. Ja pamiętam, jak właśnie po śmierci, czy to była beatyfikacja, czy po śmierci Jana Pawła II, było pełno billboardów. Nasz papież. A kto te billboardy robił? Gazeta Wyborcza. A co, dlaczego nasz papież? Bo w Gazecie Wyborczej wkładali te różne materiały i biznes robili na papieżu. No co to jest? To jest jakaś podwójna moralność. Rozdwojenie osobowości. I dlatego my musimy być normalni. My musimy... To jest brak honoru. To nie jest polskie. I tak samo tutaj. Dlatego polskie to jest Bóg, honor i ojczyzna. I honor też trzeba mieć. I dbajmy wszyscy o Polskę. Dziękuję serdecznie. I wszyscy Polacy dla ojczyzny powinni pracować. Inaczej to jestem pasożytem w ojczyźnie. Czerpię z ojczyzny, ale nic jej nie daję. To jest nieuczciwe. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Zapłać, dziękujemy za serdecznie.
Bóg zapłać, jeszcze dyrektorze. Myślę, że ten głos ojca dyrektora w kontekście sytuacji też na Śląsku i wyników, jakie uzyskuje tam Platforma Obywatelska, Jerzy Buzek, warto zestawić i zastanowić się nad sytuacją mediów właśnie, nad tym, dlaczego Polacy... Dlaczego Polacy, którzy widzą konsekwencje działania Platformy Obywatelskiej, wcześniej Jerzego Buzka, nie wyciągają wniosków. I pytanie, czy oni rzeczywiście widzą? czy te media pokazują i co pokazują. Czy nie jest tak przypadkiem, że ten obraz głównych mediów sprowadza się do takich krótkich wzmianek, które malują rzeczywistość zupełnie inaczej niż ona wygląda, do właśnie takich obrazków jak dzisiejsza obecność ważnych rządzących polityków w miejscu, które każdy Polak kojarzy z błogosławionym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a potem tak naprawdę już nie pojawią się pytania, czy oni w swoim codziennym trudzie pracy, jeśli to jest w ogóle trud pracy, w swojej służbie, jeśli to jest w ogóle służba, rzeczywiście biorą do serca te słowa, które Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiadał do polskich polityków w Sejmie, wskazując, że polityka to przede wszystkim służba właśnie. To ciężka praca na rzecz dobra wspólnego. Wydaje się, że niestety te obrazki, które docierają do wiedzy, do świadomości, do większości Polaków, przykrywają prawdę na temat rzeczywistych działań rządzących polską polityków. I najlepiej myślę, że obrazuje to właśnie sytuacja z decyzją, która kontekstem decyzji, który miał miejsce, która zapadła na ostatnim szczycie w Brukseli, kiedy Donald Tusk, podpisując się pod konkluzjami Rady Europejskiej, tak naprawdę, jeszcze raz to podkreślam, wydał wyrok na polskie górnictwo węglowe, wydał wyrok na polską energetykę, skazał Polaków na znacznie wyższe rachunki za prąd. I o tym nikt nic nie wie. Nie ma świadomości, bo nie ma mediów, które pokazywałyby tą prawdę tak, jak ona wygląda. I sądzę, że stąd to była taka ogromna niechęć, ten ogromny opór przed i kłody rzucane przed telewizją Trwam, by nie znalazła się na multipleksie, by nie mogła mieć szerszego zasięgu i trafiać do większej ilości polskich rodzin, by prawda o rzeczywistości, tak jak ona wygląda, nie mogła kształtować poglądów, świadomości tych ludzi, później przekładać na decyzje wyborcze, kiedy przychodzi czas wyborów. Ja myślę, że to jest właśnie ten powód, niestety to jest skuteczne, to znaczy to jest o tyle skuteczne, że ogromna większość mediów znalazła się w rękach ludzi, którzy są zainteresowani utrzymaniem takiego stanu rzeczy, którzy są zainteresowani robieniem takiej polityki interesu, która doprowadziła nasz kraj do gigantycznego zadłużenia, do utraty znacznej części przemysłu, do sytuacji, w której wiele milionów Polaków wyjechało za granicę i kolejnych kilka milionów myśli tylko o tym, kiedy wyjechać za granicę. Więc jeżeli my chcemy wygrać bitwę o Polskę, to musimy walczyć o silne, niezależne media i musimy wspierać telewizję Trwam nie tylko w tym momencie, kiedy ona weszła na multiplex, ale również kontynuować te nasze działania pomagające, wspierające te niezależne media, by mogły jeszcze bardziej i skuteczniej trafiać do świadomości Polaków.
I oddamy głos naszym słuchaczom, ale wcześniej może poproszę o dwa słowa komentarza, bo mam przed sobą tekst dzisiejszego przemówienia na wadowickim rynku Donalda Tuska, który mówił o tym, że otwieramy dzisiaj muzeum Jana Pawła II i tu cytat: mamy w Polsce place, aleje, ulice imienia Jana Pawła II. Ja myślę, że dzisiaj Ojciec Święty, patrząc na nas z góry, myśli sobie, że najważniejsze, żeby w tych przestrzeniach było jak najwięcej miłości, żeby stało się prawdą to jego wezwanie, też wygłoszone w moim ukochanym Sopocie, że nie ma solidarności bez miłości. I dobrze się stanie, jeśli ten wielki dzień dla Wadowic będzie dniem, kiedy wszyscy poczujemy, że Ojciec Święty miał naprawdę rację wtedy, kiedy mówił, że nigdy jeden przeciw drugiemu. Dziękuję wam za to, że jesteście i że pomogliście w tym wszystkim. Donald Tusk.
No cóż, Himalaje. Znaczy, chciałoby się wierzyć, aby te słowa odpowiadały prawdzie, ale niestety nie możemy poruszać się w sferze baśni i bić rekordów naiwności. Tylko schodząc na ziemię, musimy powiedzieć sobie, że to są niestety Himalaje zakłamania, bo w takim miejscu, w takim czasie, odwołując się do słów tak wielkiego Polaka, mówiąc o miłości i solidarności, a jednocześnie pokazując to swoje prawdziwe oblicze miłości i solidarności w codziennym rządzeniu Polską, no jeśli zderzymy te dwie rzeczywistości, słowa i czyny, to wtedy widzimy przepaść. Przepaść pomiędzy słowami, pomiędzy próbą budowy własnego wizerunku w oparciu o słowa wygłaszane przez świętego człowieka, a własną postawą premiera, który, można powiedzieć, jeżeli czymkolwiek się kieruje, to w najmniejszym stopniu właśnie tymi pięknymi słowami, wskazaniami Ojca Świętego, które Donald Tusk przywoływał. No cóż tu mówić, Himalaje hipokryzji, ale Donald Tusk do tego nas przyzwyczaił, ale widać, że chce pokonywać kolejne szczyty takiej niegodziwości, wykorzystując okazję, by ukrywać swoje prawdziwe oblicze i prawdziwe działanie słowami odwołującymi się do pozytywnych i pięknych emocji, jakie zawsze w Polakach budzi błogosławiony Jan Paweł II.
Czy można mówić o miłości wobec faktu, że każe się Polakom pracować do 67 roku życia, czyli do śmierci? Czy można mówić o miłości, kiedy obywatelskie inicjatywy podpisywane przez setki tysięcy, by nie powiedzieć miliony Polaków, są wrzucane do kosza i nie mają one prawa do tego, żeby Polacy sami decydowali o tych kwestiach, o których chcą decydować? Mówię tutaj o referendach. Czy można mówić o miłości, kiedy kontroluje się szkoły, czy próbuje się wzbudzić strach w szkołach, które chcą mieć certyfikat przyjazny rodzinie? Czy można mówić o miłości, kiedy ogranicza się możliwość nauczania historii dla naszych dzieci, kiedy podrywa się naszą tożsamość narodową, kiedy nie daje się możliwości 16-latkowi poznania historii naszej pięknej II Rzeczpospolitej, kiedy gimnazjalista kończy nauczanie historii na 1918 roku, kiedy nie ma prawa w polskim gimnazjum poznać okrucieństw II wojny światowej i wreszcie okrucieństw komunizmu, ani właśnie chociażby wkładu Jana Pawła II w odzyskanie niepodległości, a także dlaczego w Polsce zabijano tak znakomitych księży, jak chociażby błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Czy można mówić o miłości, jeśli zabrania się dziecku, bo ogranicza się lekcje historii, ogranicza się program. Czy można mówić o miłości chociażby do swojego kraju w kontekście decyzji, jak te, o których dzisiaj pan minister Ziobro mówi, w zakresie naszej kluczowej gałęzi, od której zależy tak wiele innych gałęzi przemysłu, a tym samym w ogóle nasz rozwój gospodarczy. I wreszcie, czy można mówić o miłości, kiedy nie panuje się nad polityką w zakresie sprzedaży ziemi, co pokazują kontrole Najwyższej Izby Kontroli, że ta sprawa jest tak dalece naganna, że muszą zająć się nią służby, a nasze interesy ekonomiczne, potężne interesy ekonomiczne, a także integralność terytorialna na tym cierpi. I wreszcie, jeżeli oglądamy takie symbole jak Stocznia Szczecińska, inne stocznie, jak te gałęzie przemysłu, które zupełnie upadły, a które były naszą i mogły być z powodzeniem naszą dumą narodową. Czy to jest rzeczywiście to, o czym pan premier Donald Tusk mówi? Czy on się aż tak dalece zapędził i czy uwierzył w swoją własną propagandę? Chyba tak, chyba to jest to. I wreszcie, czy można mówić o miłości, o tym, że szanuje się dorobek Ojca Świętego Jana Pawła II, a tak naprawdę jednym ruchem przekreśla się możliwość też tego, aby ten jeden dzień, 27 kwietnia, był dniem święta narodowego, co tak naprawdę wystarczyłoby jedno obstryknięcie Donalda Tuska i myślę, że reszta też poza może jednym klubem z tym by się na zewnątrz zgodziła. Dlatego to są te tylko nieliczne przykłady, które możemy podać z tej centralnej, dużej polityki, ale która, powtarzam, skutkuje na nas wszystkich. My możemy udawać, że tego nie widzimy. My możemy tego nie widzieć, bo tak jak minister Ziobro powiedział, nie mówią o tym czy sprzyjające rządom media, ale my za to wszystko płacimy. Jeżeli chcemy w te słowa uwierzyć, proszę bardzo, tylko żebyśmy później nie byli mądrzy po szkodzie, jak to onegdaj bywało.
655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południowej, granica 655 23 33 lub 66 i telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. W naszym studio pani poseł Beata Kempa i pan poseł Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski. Zapraszamy państwa do rozmów. Proszę bardzo, halo.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Mogę mówić?
Tak, bardzo proszę. A kto mówi?
Stanisław z Lublina.
Proszę, panie Stanisławie.
Witam ojca Dariusza i gości w studio. Zacznę tak. Dobrze, że jest Solidarna Polska, że powstała. Działania tej partii są dobre, moim zdaniem. Zdecydowane, przejrzyste, patriotyczne. Takie jest moje odczucie i popieram. No, źle się dzieje, moim zdaniem takie przekłamanie często się w mediach powtarza, że rozłamowcy, że odeśli i tak dalej. Przecież jak śledziliśmy sytuację, no pan Ziobro no, chciał rozmawiać, przecież to było medialnie wtedy tak pokazywane, jaka była sytuacja i to jest nieuczciwością. Mówienie teraz, ja tu mam troszeczkę żal do PiSu, na który cały czas do tej pory głosowałem, że takie kłamstewko się powtarza. To tak na marginesie. I ta sprawa najbliższych wyborów. No, mówimy o demokracji, że kartka wyborcza będzie decydowała i tak dalej. No poza kartką to jeszcze sprawa przypilnowania tych wyborów, żeby to było uczciwe. W tej chwili te słupki, załóżmy, dla Platformy i PSL-u jakoś wzrosły, nie wiadomo dlaczego. Świnie się nie sprzedają, PSL podskoczyło do góry. Także nie wiem, ale to może takie przypuszczenie, może niesłuszne. Czy to nie jest przygotowanie pod później podrobienie odpowiednich wyników przy następnych wyborach, tych do Europarlamentu. Także tu taka sugestia i prośba, żeby Solidarna Polska ze swojej strony co może tam jakoś przypilnować tą sprawę. Odnośnie tych osób takich jak Buzek, Boni czy Lewandowski, no ja uważam, że jak jest okazja, przy każdej okazji w mediach publicznych między innymi też, no przypominać o tych dokonaniach tych osób. Sprawa następna. Brak jest w tej chwili agitacji na wybory te, które będą tam w maju. Media wręcz, te publiczne, wręcz przeciwnie. Przypominają, że ostatnie wybory to takie frekwencja była 24, poniżej 25, także jak gdyby sugerowali i taką atmosferę, że, no, że po prostu tak się utarło już, że tak w Polsce jest słabiutko. I jeszcze jedna sprawa. Teraz jeżeli będziemy czekali tak, jak czekamy w tej chwili do wyborów sejmowych, to jeszcze trochę czasu jest, a są sprawy takie jak lasy i ziemia, kolej Polska, przedsiębiorstwo LOT czy inne sprawy, no to żeby nam to nie poginęło. I tak podeprę się takim przykładem. Niedawno, kilka dni temu, pan Kraśko rozmawiał z panią Begier w telewizji publicznej i tam padło ze strony rozmówczyni pani Begier o tej taka sytuacja, że taka bieda jest w kraju i tak dalej. Proszę panią, o czym pani mówi? Gdyby tak było, to by były masowe protesty. Gdzie są No, także ja uważam, że tych protestów jest brak. To jest troszeczkę żal do PiS-u, bo to główna partia opozycyjna. Bo musimy, jeśli tego rządu przed wyborami nie zlikwidujemy, to musimy coś zrobić, żeby po prostu uniemożliwić dalsze niszczenie kraju. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy panie Stanisławie.
Bardzo dziękujemy za ten głos, dziękujemy za ciepłe słowa. Tak jak powiedziałem, niestety dzisiaj Polska znajduje się w bardzo trudnym momencie, bo mamy bardzo złe rządy, mamy nieodpowiedzialnego premiera, mamy premiera, który jest bardzo sprawnym retorycznie PR-owcem, propagandystą, natomiast fatalnym gospodarzem, któremu tak naprawdę nie zależy na tym, za co odpowiada, czyli nie zależy na Polsce. Gdyby zależało mu na Polsce, nie mógłby zgodzić się na ostatnim szczycie Unii Europejskiej na rozstrzygnięcia, które są niszczące dla polskiej gospodarki w ogóle, a zupełnie degradujące dla polskiego górnictwa czy polskiej energetyki opartej na węglu. No ale konsekwencje oczywiście uderzają w całe nasze społeczeństwo i jest to rzecz oczywista. Jeśli mówimy o sondażach, to pamiętajmy, że te sondaże mogą być też elementem pewnej gry ze strony rozmaitych ośrodków, które chciałyby wytworzyć pewne wrażenie, że coś już jest przesądzone, że tak już na pewno będzie, a nie inaczej, zniechęcić do pójścia do wyborów. Nie, my musimy wszyscy, czując odpowiedzialność za Polskę, zdając sobie sprawę, że jest w bardzo trudnym momencie, koncentrować się na tym, co jest naszym celem, a nie na jakiejś propagandzie, której elementem zawsze są też sondaże wykonywane na czyjeś zlecenie przez pracownie, które mają czasami interes rozmaity w tym, aby wytwarzać określony nastrój, który zaowocuje takim, a nie innym nastawieniem później Polaków i gotowością do tego, by pójść i wiarą w to, że można coś zmienić. My musimy wierzyć, my musimy sobie stawiać jasny cel i musimy konsekwentnie kroczyć do przodu. I trzeba być pryncypialnym. Tak, pryncypialność jednak jest wartością, która przynosi owoce w dłuższej perspektywie. Pan wspomniał, że właśnie Solidarna Polska stara się być pryncypialna. Dziękuję za te słowa. Proszę popatrzeć na premiera Orbana. On postawił w pewnym momencie na pryncypialność. Na początku swojej drogi politycznej, jeśli ktoś ją śledził, starał się iść na takie kompromisy z tamtejszym establishmentem, z środowiskami postkomunistycznymi, ale później zdał sobie sprawę, że to jest droga donikąd, że to jest droga na manowce, że oni go wtedy zawsze starają się ograć i grać kosztem właśnie interesu narodowego Węgier i Węgrów. I później postawił na pryncypialne definiowanie celów narodowych Węgrów, na jasne mówienie prostym językiem o tym, kto rządzi, że ci, co rządzą, służą interesom często zewnętrznych firm, korporacji, są skorumpowani, myślą tylko i wyłącznie o własnym interesie. I poprzez tego rodzaju narrację, która była też jednocześnie połączona z konkretnymi ilustracjami, przykładami, które potwierdzały to, o czym mówił, plus taką siłę mobilizacji, umiejętności współpracy z bardzo różnymi środowiskami, nie tylko w ramach Fideszu, czy partii, którą tworzył, udało mu się uzyskać coś, co szokuje dzisiaj eurobiurokratów, lewaków, liberałów w Europie. Mianowicie po raz kolejny zwycięstwo w wyborach parlamentarnych uzyskał większość, która pozwala mu rządzić i kontynuować to, co dobrego robi dla Węgier. I my musimy pójść tym samym tropem. Trzeba być pryncypialnym. Dlatego Solidarna Polska była tym ugrupowaniem, które jako jedyne w parlamencie kilka tygodni temu bardzo jednoznacznie oceniało okrągły stół. Nie pozwoliliśmy, żeby przeszła uchwała, która w sposób fałszywy nadawałaby chwałę twórcom okrągłego stołu i tego, co z niego wynikało, bo przecież właśnie tutaj ojciec dyrektor mówił o tej nierównowadze w mediach, że jest tak wiele stacji telewizyjnych w ramach multiplexów, kolejne będą tworzone, tylko jedna katolicka w katolickim kraju. I to z takim trudem udało się ją umieścić na multipleksie. Otóż właśnie okrągły stół takie ustalił reguły gry, że w obszarze mediów, w obszarze banków, w obszarze też prywatyzacji mienia narodowego te sfery zostały podzielone pomiędzy ludzi z środowisk postkomunistycznych, z pewną częścią środowisk solidarnościowych, pewną tylko oczywiście, i w rezultacie ogromna większość narodu znalazła się jakby poza tymi korzyściami płynącymi z przemian i transformacji i też poza informacją, co jest może najważniejsze nawet, poza informacją na temat tego, co rzeczywiście dzieje się w kraju. kraju. Dlatego ta dezinformacja, dlatego ten brak wiedzy, dlatego ten brak informacji, który później skutkuje tak gigantycznymi wynikami Jerzego Buzka na Śląsku, który tak naprawdę przecież doprowadził do likwidacji ponad 24 kopalni, ogromnego bezrobocia na Śląsku, wielu patologii społecznych, które mają tam swoje źródło, wyjazdów tysięcy, setek tysięcy Ślązaków za granicę za pracą, bo pracy zaczęło brakować na Śląsku. A teraz kontynuuje to dzieło, zresztą ręka w rękę z Jerzym Buzkiem w Parlamencie Europejskim, który mu w tym sekunduje Donald Tusk i podpisuje pakiet klimatyczno-energetyczny, jego zaostrzenie, które skutkować będzie tym samym, czyli dalej to samo i dalej w kierunku likwidacji polskiego przemysłu. Więc musimy się mobilizować, musimy razem działać i musimy być konsekwentni. Musimy prawdę nazywać i nie owijać w bawełnę i pokazywać, jak rzeczy się mają. Oni prawdy się boją, bo najlepszym tego świadectwem jest fakt, że premier Donald Tusk nie jest gotowy skierować sprawy do sądu, mimo moich przecież bardzo twardych zarzutów, jakie stawiam wobec tego, co zrobił. Dlatego, że właśnie on się boi prawdy i liczy też na to, że te media głównego nurtu, media mainstreamowe tego tematu nie będą podejmować w ramach kampanii wyborczej, a będą pokazywać takie ładne obrazki jak dziś z Wadowic, kiedy on posługuje się wspaniałymi cytatami Ojca Świętego, ale dodając sobie, ogrzewając się w blasku tych słów chwały i licząc, że to da mu poparcie. Mam nadzieję, że się przeliczy, ale żeby się przeliczył, musimy o tym mówić, musimy być aktywni, musimy prowadzić kampanię wyborczą. Fałszerstwa oczywiście są możliwe i one są całkiem prawdopodobne. Pamiętam jeszcze w swoim czasie była w Sejmie inicjatywa, aby wprowadzić kontrolę znacznie większą nad przebiegiem procesów wyborczych. Tutaj niezwykle protestowało nie tylko Platforma Obywatelska, ale też i PSL. To daje niestety do myślenia i jest bardzo smutne. Mam nadzieję, że jeśli po raz kolejny prawa strona dojdzie do władzy, jeśli uda się skonstruować rząd i większość, to nie prześpimy tego czasu i wprowadzimy wówczas takie zmiany do ordynacji wyborczej, mając większość w Sejmie, aby w przyszłości żadne fałszerstwa, czy to na etapie wyborów samorządowych, europejskich, czy parlamentarnych, prezydenckich, nie mogły się zdarzyć. Dzisiaj trzeba to robić na piechotę. Dzisiaj w wszystkich komisjach wyborczych, o ile to jest możliwe, powinni być przedstawiciele, tak aby kontrolować i patrzeć na ręce tym, którzy liczą głosy. To jest jedyny sposób, aby ograniczyć możliwe manipulacje, które, jak możemy się spodziewać, niestety będą mogły mieć miejsce.
Ja myślę, że pan Stanisław poruszył jeszcze jeden bardzo ważny wątek, mianowicie kondycji polskiej demokracji. To znaczy poruszył tu kwestię, że bardzo mało ludzi idzie na wybory i że jak gdyby jest to utrwalane w świadomości ludzi poprzez przekaz medialny, mówiąc o tym, że no tam, prawda, do wyborów może pójść 20 kilka procent uprawnionych do głosowania. To jest bardzo niebezpieczne i dlatego, że no, niektórym zależy na utrwalaniu właśnie tego i na utrwalaniu jeszcze jednego komunikatu, którym często też ludzie w rozmowach z nami się posługują, nawet przy zbieraniu podpisów to wybrzmiało. Ja się polityką nie interesuję. Na dalsze moje pytania, czy interesuje panią pana Polska? No tak. A czy pan wie, że od tego, kto będzie przyciskał ten zielony guzik, to taka będzie Polska i taki też będzie pański los w tej Polsce. I pan może się gniewać, obrażać, zrzymać, ale tak naprawdę to właśnie zależy od tego, jacy ludzie tam będą. Podobnie jak i teraz w Parlamencie Europejskim, bo taka będzie dbało się o interesy Polski na arenie unijnej, na arenie międzynarodowej. I dlatego tak ważne są na przykład takie inicjatywy, które no, trzeba trochę tej demokracji w mojej ocenie, no nie ma na razie na to zgody, ale myślę, że mam taką nadzieję, że w nowym rozdaniu taka zgoda będzie, żeby pobudzać tą demokrację w taki sposób, żeby wprowadzać projekty ustawy, które pozwolą Polakom na większą aktywność w tym zakresie, jak na przykład bezpośredni wybór starostów, bezpośredni wybór marszałków, tak żeby jak najbardziej rozpowszechniać czy utrwalać, że mamy na to i powinniśmy mieć na to wpływ, kto o naszych losach decyduje. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie powinniśmy się temu poddawać, takiemu marazmowi, tylko pójść do tych wyborów i coraz więcej ludzi i tych niezdecydowanych, ale i też mamy sporą rzeszę też niezdecydowanych osób, ale które chcą pójść na wybory i to się chwali, to dobrze. Po prostu ta aktywność jest bardzo, bardzo Polsce potrzebna.
Radio Maryja, proszę.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dodzwoniłam się do studia, do Radia Maryja, tak?
Tak, do rozmów niedokończonych. A kto mówi?
Zosia dzwoni z Rzeszowa.
Proszę pani
Zosia. Witam ojca i witam gości.
Szczęść Boże, witamy.
Witamy.
Bardzo miło mi witać dwóch posłów. Jestem zdenerwowana, przepraszam na razie. Co chciałam powiedzieć? Jesteście bardzo dobrymi ludźmi. Wierzę, mam dużą rodzinę, ale bardzo jesteśmy w rozpaczy, że nastąpiło to rozbicie. Mamy taką, bo w rodzinie się często na ten temat rozmawiamy. Dlatego, że dzisiaj tak słucham, chciałam to przekazać. Jesteście młodymi ludźmi. Jesteście mądrymi. I według nas, to tak nam się wydaje, że was jakoś ta duma w złym kierunku poprowadziła, żeście się rozbili. Panie ministrze Ziobro, jest pan tak mądrym człowiekiem. No cały czas pan tłumaczy, że no były tam jednak takie sprawy sporne, że pan nie mógł tego. Pan jeszcze dużo może zrobić dla Polski. Dlaczegoście to zrobili? To jest, przyjmujemy, że to tylko na te wybory, ale na następne nie może być tego, żeby to było w rozbiciu. Polska jest tak strasznie w niebezpieczeństwie, więc musicie te wszystkie sprawy odłożyć, a razem iść, bo tej prawicy jest mało. Nie można, no nie wiem, że macie pretensje do pana Kaczyńskiego. To jest jedyny człowiek, który ma odwagę i władza dzisiejsza się go boi. Takie jest nasze odczucie. A wy jesteście młodzi, oni się z tym nie liczą. Bo już nie chcę mówić, jak żeście na początku utworzyli ten i poszliście na spotkanie do Tuska. Wydawało się, że się będą liczyć. Jakie było wtedy lekceważenie was. Odczuwaliśmy to i błagam na litość. Nie róbcie tego. Jednoczcie się wszystkie animozje na odłożyć, bo no nic nie zrobicie na pewno. Nie dlatego. Ja wam nie ujmuję waszej mądrości i zdolności, ale jesteście młodzi. Dzisiaj ta lewica i platforma i ruch, oni wszystkich zgarną z tego. I Polska faktycznie przestanie istnieć. Życzę wam wszystkiego najlepszego, ale róbcie razem. Bo tak w rozbiciu nic nie zrobicie. A żal was, bo jesteście naprawdę mądrymi ludźmi i moglibyście wspólnie do czegoś przyłożyć się tak, żeby ta Polska była inna.
Pani Zosiu...
Cześć Boże, życzę wam wszystkiego najlepszego. Przepraszam, bo jestem zdenerwowana.
Dziękuję bardzo pani Zosiu. Pozdrawiam, szczęść Boże. Ten taki głos troski, bo tak to tylko należy odbierać pani Zosi. Jak państwo przyjmujecie właśnie to słowo razem? Jak rozumiecie jedność prawicy?
Tak, bardzo dziękuję. To bardzo taki piękny głos, bo widać, że wynika z serca osoby, która jest głęboko przepojona patriotyzmem i miłością do ojczyzny. W związku z tym jest to taki bardzo szczery, pełny troski o Polskę punkt widzenia. Cóż, chciałbym możliwie zwięźle odpowiedzieć, jak to wyobrażam sobie, bo może później powiem, dlaczego jeszcze raz do tego doszło, tak jak to widzę w największym skrócie, by nikogo tu nie ranić i nie rozdrapywać ran. Natomiast jak widzę dalszy bieg spraw? Po pierwsze, mamy przed sobą wybory do Parlamentu Europejskiego. Te wybory to nie są wybory, w ramach których wyłania się polskie władze, w ramach wyłania się rząd. Te wybory mają decydować o tym, kto będzie reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim, czy tak naprawdę kto będzie tam w sposób odważny, możliwie pryncypialny, jak to pan wcześniej mówił, i konsekwentny, występował w obronie polskich interesów, w obronie zasad wiary, w obronie chrześcijaństwa, bo pamiętajmy o tym, że Parlament Europejski jest miejscem nie tylko debaty na temat rozwiązań gospodarczych, które są oczywiście kluczowe dla przyszłości nas wszystkich Polaków, tak jak właśnie ten pakiet klimatyczny i ta decyzja, na którą nieszczęsna antywęglowej polityki politykiem, którą zgodził się niedawno Donald Tusk w Brukseli. Ale Parlament Europejski jest też miejscem debaty ideowej i tam właśnie pojawiają się dokumenty typu gender, o których dziś, za co bardzo dziękuję, wiele się mówi i wiele zwraca na to uwagę słusznie ojciec dyrektor, ojcowie, polski kościół, episkopat, ideologii, która nawołuje do odejścia od zasad chrześcijańskich, która jest pełna niechęci, by nie rzec nienawiści do chrześcijaństwa, ideologii, która podważa istotę rodziny. Nie będę tego przecież omawiał, ale całkiem niedawno głosowaliśmy raport Estreli, jest taka feministka wojująca, pełna nienawiści wobec chrześcijan, wobec kościoła, wobec wartości, która domagała się aborcji na życzenie bez ograniczeń czasowych, na dobrą sprawę oczywiście prawa dla homoseksualistów, by mogli adoptować dzieci, żyć w związkach małżeńskich. I tam w Parlamencie Europejskim trzeba ludzi, którzy będą mieli odwagę i kompetencje, aby powiedzieć temu nie. Aby mieli odwagę wejść w spór z tymi ludźmi w ramach debat parlamentarnych, w ramach debat na komisjach, ale też oczywiście właściwie głosując. Na pewno w Solidarnej Polsce nie brakuje ludzi, którzy tak będą postępować i mogę Państwu powiedzieć, mogę Was zapewnić, że tak też postrzegam dzisiaj swoją rolę jako europoseł, wielokrotnie zabierając głos w tych sprawach ważnych z punktu widzenia wartości, ważnych z punktu widzenia gospodarki, tak jak pakiet klimatyczny, który dzisiaj jest głównym tematem naszego spotkania. Ale do Parlamentu Europejskiego idą dwie partie na prawicy, czy dwie główne partie na prawicy, mianowicie właśnie Solidarna Polska, którą my reprezentujemy, i Prawo i Sprawiedliwość. Tu fakty już poszły na tyle do przodu, że tej sytuacji się nie zmieni, ale nie łączy się to z żadnym zagrożeniem związanym z tym, że nie powstanie większość w rządzie czy w parlamencie, dlatego że w Parlamencie Europejskim jest ponad 700 europosłów i cała polska delegacja to jest zaledwie 50 europosłów. Tylko zależy już od państwa, jacy konkretni ludzie będą tam was reprezentować i czy to będą ludzie, którym warto dać kredyt zaufania, którzy będą w sposób skuteczny dbać o polskie interesy, te narodowe, gospodarcze i o wartości, o które tam idzie bitwa i głównie toczy się walka. Natomiast kluczowe znaczenie z punktu widzenia sytuacji w Polsce będą miały wybory do polskiego parlamentu. One będą w roku 2015. I tak jak już dzisiaj w studiu telewizyjnym odpowiadałem na pytanie, wyobrażam sobie sytuację, w której prawica, czyli zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Solidarna Polska, czy też inne środowiska prawicowe, które również są pomniejsze, mogą dojść do zgody w taki oto sposób, że wystartują z jednej listy parlamentarnej, jednej listy wyborczej. Bo kiedy Państwo udajecie się przecież do głosowania, do komisji wyborczej, to wówczas bierzecie jakąś listę konkretną, która jest listą bądź to Prawa i Sprawiedliwości, bądź to Solidarnej Polski, bądź to innych ugrupowań i oddajecie tam głos. A można sobie wyobrazić, że to będzie lista koalicyjna. Jedna lista wszystkich partii prawicowych, które znajdują wspólny mianownik, które dochodzą do kompromisu i które decydują się wystartować razem do parlamentu, zawierając koalicję przed finałem wyborów. Bo zwykle przyzwyczailiśmy się do tego, że koalicje zawierane są już po wyborach, tak jak dziś koalicja jest między PO i PSL-em. Inną, z innej listy wyborczej oczywiście do Parlamentu Polskiego startowała Platforma z własnej listy, pod własnym szyldem, z innej listy PSL pod własnym szyldem i później po wyniku wyborów doszło między nimi do koalicji i zbudowali w ten sposób większość. Ale można ten proces przeprowadzić przed wyborami i wówczas nie będzie wielu list wyborczych różnych partii, tylko będzie jedna lista wyborcza prawicy, która będzie zjednoczona w tym wspólnym celu, jakim jest przejęcie władzy, odsunięcie od władzy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, czy w perspektywie również jakiegoś SLD, Palikota, którzy mogą z niej współpracować. No ale to oznacza, że musimy odejść od takiego założenia, że jest tylko i wyłącznie jedna partia. Czyli to nie jest tak, że żeby była jedna lista, to musi być jedna partia, tylko musi być zgoda partii, które realnie funkcjonują. Jeżeli będzie tego rodzaju wola, aby partie zawarły koalicję przed wyborami, to Solidarna Polska przed wyborami do polskiego parlamentu jest gotowa taką koalicję zawrzeć i to będzie oznaczało, że żaden głos się nie zmarnuje, bo koalicja Donta, która ma miejsce do polskiego parlamentu w odróżnieniu od tej ordynacji wyborczej do europarlamentu, daje premię dużym partiom. Albo może inaczej, daje premię koalicjom również dużym. Tak? Jeżeli się możliwie wielu zjednoczy, to wtedy jest nagroda za zjednoczenie. I my jesteśmy gotowi do takiego zjednoczenia przed wyborami. Ale nie jesteśmy gotowi do tego, aby zrezygnować z naszego szyldu Solidarnej Polski, aby zrezygnować z przywiązania do pewnych wartości, które są dla nas bezcenne, programowych.
Dlaczego właśnie, panie ministrze? Czy to jest sprawa, jak mówią niektórzy, ambicjonalna, czy to jest coś innego?
Nie, to nie jest sprawa ambicjonalna, bo nie interpretuję też różnych swoich doświadczeń pod koniec PiSu, które może nie są szerzej państwu znane, bo ja się też nie skarżyłem, nie o to przychodzi w polityce, trzeba być twardym, które doświadczałem w PiSie, na przykład wielomiesięcznych zakazów zabierania głosu publicznie w mediach, nie mogłem występować, zwłaszcza to było po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których przecież uzyskałem bardzo wysoki wynik, co chyba nie było problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy później też w różnych sondażach, do których trzeba mieć właściwy dystans, moje poparcie jako polityka nie przynosiło ujmy raczej PiS-owi, tylko raczej było w tych wysokich wynikach, a jednak decyzją władz partii nie wolno było mi przez wiele miesięcy zabierać głos w sprawach publicznych, wyjątkiem sytuacji, w której musiałem się bronić przed zarzutami stawianymi mi przez prokuraturę, Platformę Obywatelską, te służby ścigania, które oni uruchomili w licznych procesach, które miały na celu zniszczyć mnie za to, że walczyłem z korupcją i przestępczością. Myślę, że ta decyzja nie wynikała z przyczyn ambicjonalnych władz PiS-u, które obawiały się moich dobrych wyników wyborczych czy tych wysokich sondaży poparcia. Jestem przekonany, że tak nie było i Jarosław Kaczyński tym się nie kierował, tylko miał wątpliwości do innego myślenia w sprawach zasadniczych, które prezentowałem w czasie rozmów, na przykład na temat traktatu lizbońskiego, gdzie dochodziło do realnych różnic, sporów, które nie wychodziły na jaw, dlatego że były wyrazem naszej lojalności, czy też mojej lojalności również do kierownictwa partii. Ale takie różnice programowe bardzo zasadnicze były i one powodowały te wewnętrzne perturbacje, o których państwo szczerze żeście nie słyszeli. No ale w każdym razie, nie wracając do przeszłości, doszło do tego, że zostaliśmy z partii ostatecznie usunięci, bo to nie jest tak, że myśmy odeszli, tylko chciałem przypomnieć konsekwencje. Zostaliśmy na mocy decyzji sądu usunięci, potem było nasze odwołanie do prezesa partii. Są dokumenty, które to potwierdzają. Została decyzja podtrzymana. Przecież władze partii miały możliwość stosowania innych sankcji wobec nas, jeśli uznali, że czy Jarosław Kaczyński i władze partii by uznały, że postąpiliśmy niewłaściwie. Można było nas ukarać upomnieniem, zawieszeniem, innymi konsekwencjami, ale zdecydowano się, władze PiSu zdecydowały się na środek najdalej idący. Więc nie ma sensu do tego wracać. Tak się stało. Dziś jesteśmy w Solidarnej Polsce i sądzę, że ma to głębokie uzasadnienie. Jest wielu ludzi, którzy odnajduje się programowo w naszym ugrupowaniu. Jesteśmy bardziej ostrożni wobec Unii Europejskiej niż Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład, tak jak wspomniałem, z całym szacunkiem oczywiście dla moich kolegów z PiS-u, którzy na pewno kierują się też najlepszymi intencjami w ich przekonaniu co do przyszłości Polski. Nie odmawiam ich dobrych intencji. Solidarna Polska jest bardzo krytyczna wobec traktatu lizbońskiego. Nie chciałbym po raz kolejny znaleźć się w sytuacji, w której musiałbym jako członek władz, na przykład partii, głosować za traktatem, który osłabia pozycję Polski w Unii Europejskiej. Zresztą jestem wdzięczny i tutaj dziękuję Radiu Maryja, które w swoim czasie tak wiele ten temat powiedziało, pokazując słabe strony traktatu lizbońskiego. Dzisiaj Solidarna Polska w Parlamencie Europejskim jest w grupie politycznych, w klubie parlamentarnym, którym warunkiem uczestnictwa jest krytyczny stosunek do traktatu lizbońskiego i założenie wykorzystania każdej okazji związanej z ewentualnymi przemianami wewnątrz Unii, aby odejść od tego kierunku, który traktat lizboński wyznaczył, więc kierunku zmierzającego do centralizacji władzy w Brukseli. My uważamy, że centralizacja władzy powinna być w państwach narodowych i państwa narodowe powinny mieć dużo bardziej suwerenny i niezależny wpływ na bieg procesów decyzyjnych, politycznych w różnych obszarach niż to dzisiaj ma miejsce w tej, gdzie władza skupia się w tej biurokracji unijnej, która jest często skorumpowana, podlega różnym lobbystycznym wpływom i w obszarze gospodarczym, choćby ten pakiet klimatyczny, czy w sferze wartości, gdzie próbuje się narzucić te gender i inne tego rodzaju sprawy. Jesteśmy pod tym względem jest bardziej od PiS-u ostrożni, zdystansowani wobec Unii Europejskiej. Nie kwestionujemy samej Unii Europejskiej, ale uważamy, że kierunek ewolucji Unii Europejskiej poszedł zdecydowanie w złym kierunku, a koszty związane z naszą obecnością mogą w pewnym momencie przekroczyć korzyści. Proszę popatrzeć na to, że ostatnio jeden z komisarzy Unii Europejskiej na pytanie, które było mu zadane, odpowiedział, że jedno euro, które jest zainwestowane przez nie Niemcy w Polsce w ramach polityki spójności wraca się w 89 eurocentach do Niemiec, prawda? Czyli w 89% to jedno euro wraca do Niemiec poprzez zamówienia publiczne. W przypadku Austrii w 97% to jedno euro wraca do Austrii, pracuje na rzecz gospodarki austriackiej. To wynika z wyliczeń Komisji Europejskiej. Poza tym my otworzyliśmy nasz rynek na ich produkty zbytu. Popatrzcie Państwo, to nie tylko jest kwestia naszej ostrożności wobec Unii Europejskiej, wobec tego, co oni robią z pakietem klimatycznym i z tą polityką antywęglową, ale nasz przemysł cukrowniczy, przecież te cukrownie, które zostały zlikwidowane, czy nie jest przypadkiem tak, że Polska na tym straciła? Stocznie niemieckie, francuskie, działa, nie ma Polski na skutek decyzji Komisji Europejskiej. Ogromne sieci hiper supermarketów, które doprowadziły do zniszczenia małego polskiego handlu w wielu miastach, który płacił podatki, a te przecież wielkie supermarkety nie płacą tych podatków. Domagamy się, by taki podatek wprowadzić jako Solidarna Polska. To wszystko powoduje, że gdyby obliczyć bilans zysków i kosztów, to popatrzcie, jeszcze jeden argument. Kilka milionów ludzi, którzy wyjechało za pracą, jest tanią siłą roboczą za granicą. Są często ludzie bardzo dobrze wykształceni. To jest bezpowrotna strata Polaków, więc jednym słowem, jeżeli byśmy patrzyli na tą Unię Europejską, to Solidarna Polska jest dużo bardziej ostrożna w stosunku do Unii Europejskiej i dlatego nasze tu programowe zastrzeżenia i różnice są oczywiste. Jesteśmy przeciwnikami Traktatu Lizbońskiego, a te ostatnie lata tylko potwierdziły słuszność tych wątpliwości.
A inne punkty tego spozycjonowania, panie ministrze, jeszcze?
Inne punkty dla przykładu, podam państwu, to jest na przykład polityka wschodnia. Dziś mówimy o Ukrainie, Unii Europejskiej. Ale my różnimy się tutaj od PiS-u. Na przykład byłem zapraszany na Majdan na Ukrainie w Kijowie, żebym wystąpił. Kilkakrotnie była propozycja łączenia nawet naszego Kongresu Solidarnej Polski z Majdanem. Ja mam wielki szacunek dla narodu ukraińskiego, który doświadczył ciężkie i straszne katastrofy dziejowe, zbrodnie, ludobójstwo w postaci wielkiego głodu, który Stalin sprawił 10 milionów, liczy się, mogło ludzi umrzeć w wyniku tych strasznych doświadczeń. Ale z drugiej strony też nie mogę jednak zapominać, że my Polacy powinniśmy, patrząc na Ukrainę, życząc im jak najlepiej, myśleć przede wszystkim o polskim interesie. I dlatego po pierwsze z przyczyn jakby pryncypialnych nie mogłem pojawić się na Majdanie i tam przemawiać w towarzystwie osób, które występowały pod flagami odwołującymi się do nacjalistów ukraińskich UPA. Pani tu dzwoniący była z Rzeszowa. Myślę, że to są tematy bardzo bliskie pani. Moja rodzina wywodzi się z Rzeszowa, stąd też tematy są, nie są mi obce. Ale jeżeli Tianybok, czyli jeden z trzech liderów na Majdanie, w swoich publicznych wystąpieniach mówił, że mordowanie polskich dzieci to przyrównywał do likwidacji robactwa. I to ja nie wyobrażam sobie, aby jako Solidarna Polska, czy sam, bądź zgodził się, aby ktokolwiek w towarzystwie takiego człowieka mógł występować, bo my musimy, Polacy, szanować siebie i cenić. Pamiętajmy o tym, że zbrodnia wołyńska, zamordowano, niektórzy liczą do 200 tysięcy Polaków w sposób niezwykle okrutny, jest zbrodnią zapomnianą przez te lata. Tak naprawdę ona jest tylko przypominana gdzieś, gdzieniegdzie, przy okazji. To daje bardzo złe świadectwo elitom polskim przez te dziesięciolecia. Inne narody o tego rodzaju strasznych losach swoich rodaków pamiętają i po to, by oddać im cześć i po to, aby budować swoją tożsamość narodową. Natomiast my jakoś tak nam to inaczej to się dzieje, uchodzi naszej uwadze w każdej części naszych elit i tam na kijowskim Majdanie wiodącą rolę odgrywały siły związane z nacjonalistami ukraińskimi, właśnie między innymi ten Tianybok, dlatego w odróżnieniu od liderów innych partii politycznych i tych rządzących i też naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości odmówiłem udziału w wiecu i wystąpieniu na placu w Kijowie. Nie chciałem występować obok tych ludzi czerwonymi flagami, uznając, że to jest sprzeczne z polskim interesem narodowym, polskimi pryncypiami. Ja powiem w ten sposób, zachowując życzliwość i dobrze życząc demokracji do Ukrainie i tym siłom, które tam są proeuropejskie, nie mogę jednak przejść do porządku dziennego nad tymi strasznymi słowami i zbrodniami. Ludźmi, którzy do nich nawiązują, nie chcą się z tym rozliczyć, dlatego że pamiętając z doświadczeń choćby swojej rodziny, straszne zbrodnie sowieckie. Mój pradziadek, jestem z rodziny katyńskiej, tak zwanej w rodzinie katyńskiej, został zamordowany przez Sowietów, był pułkownikiem polskiej armii. Jego matka, czyli moja prababcia, wywieziona w strasznych nieludzkich warunkach do Kazachstanu i też zmarła. Mój dziadek siedział skazany na dożywocie za komuny. Oficer też Przemyśla, szef na przykład kontrwywiadu AK, później WiN-u tamże. Ale jednak te zbrodnie komunistyczne popełniane na członkach mojej rodziny nijak się mają okrucieństwem do tego, co spotkało Polaków z zbrodni UPA. I my nie możemy, pamiętając o zbrodni katyńskiej, zapominać o zbrodni wołyńskiej, która była jeszcze straszniejsza i co do rozmiarów, i co do ofiar. Dlatego, i to mnie różni, gdybym był w PiS-ie, pewnie bym skrytykował tą politykę mojej partii byłej i tą obecność na Majdanie. Również z tego względu, że uważam, iż te siły, czy uważamy, siły nacjonalistyczne są wykorzystywane przez Rosję, czy poprzez eskalację tego konfliktu, destabilizację sytuacji w Ukrainie, no bo popatrzmy, jakie są teraz konsekwencje tej polityki. Mianowicie dzisiaj Rosja znalazła pretekst do tego, aby nie tylko wejść już na Krym, ale szuka w tej chwili okazji, żeby wejść do wschodnią Ukrainę. Naruszyła świętą i nienaruszalną po II wojnie światowej zasada nienaruszalności właśnie granic. Więc krótko mówiąc, nasza polityka wschodnia jako Solidarnej Polski w tym zakresie strategii opierała się na obronie instytucji demokratycznych, które może dalece niedoskonałe, ale jednak na Ukrainie istniały, szukaniu krok po kroku porozumienia, zwłaszcza z tymi demokratycznymi siłami, ale poprzez wspieranie zmian, które mogły by doprowadzić na przykład do usunięcia Janukowicza na drodze wyborów parlamentarnych przyspieszonych, była na to szansa, a nie wspieraniu nadziei na to, że Unia Europejska wejdzie zaraz na Ukrainy, bo to była nieprawda, i rozniecaniu nadziei na jakieś takie radykalne działania, które doprowadziły w konsekwencji w obliczu Rosji jej siły do dramatu, destabilizacji. Teraz Unia Europejska pokazała też zresztą swoją twarz. Popatrzmy na Unię Europejską. Popatrzmy na tą Unię Europejską, która ma usta pełne frazesów i mówi o prawach człowieka, ale kiedy Rosja te prawa łamie, to ta sama Unia Europejska gdzieś tam po kątach ucieka i nie chce podjąć decyzji, które mogłyby przeciwdziałać takiej sytuacji. Nie możemy liczyć na Unię Europejską. To zobaczyliśmy.
Panie ministrze, czyli są te takie punkty, które zwyczajnie programowo różnią Solidarną Polskę od Prawa i Sprawiedliwości.
W wymiarze takiej realnej polityki, oczywiście to dałem te dwa przykłady związane z naszym stosunkiem do Unii Europejskiej, czy z naszym stosunkiem do sytuacji za wschodnią granicą i konsekwencjami tego, co się stało. Tak, różnimy się. Różnimy się też w innych sprawach, choćby zarysowanym w wywiadzie w Gościu Niedzielnym w perspektywie przez Jarosława Kaczyńskiego, bo jesteśmy przed eurowyborami, więc warto to może powiedzieć. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gościa Niedzielnego w 2011 roku w grudniu, każdy może sięgnąć, może znaleźć, przeczytać, zarysował taką perspektywę, że Unia Europejska może mieć jednego prezydenta i silne siły zbrojne. My jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni. Uważamy, że Unię nie należy wzmacniać. Unia Europejska nie powinna mieć żadnych sił zbrojnych, bo do czego one mogą być kiedyś wykorzystane, nie wiemy, a jeżeli by podlegały jakiemuś dowództwu, to na pewno nie polskich generałów i nie realizowały polskich interesów. My uważamy, że Unia Europejska powinna być jedynie obszarem współpracy gospodarczej, wolnego przepływu ludzi, pieniędzy, swobody gospodarczej, a dziś z tym jest problem. Natomiast Unia Europejska staje się elementem rozgrywek gospodarczych, których ofiarą często pada Polska, i środki, które dostajemy w ramach polityki spójności, wcale niekoniecznie rekompensują koszty, jakie możemy ponosić na skutek nieodpowiedzialnej, nieprzemyślanej polityki Unii Europejskiej. Więc jesteśmy za Unią Europejską, która będzie ewoluować w kierunku państw suwerennych, ze sobą współpracujących, a nie w kierunku jakiegoś jednego państwa z prezydentem i wspólną armią, bo jak jest wspólna armia, to musi być wspólny budżet, a jak jest wspólny budżet, musi być wspólna polityka zagraniczna, więc zdecydowanie inny kierunek, jeżeli chodzi o rozwój polityki zagranicznej. Ale też poza różnicami, o których tutaj mówię, widzę też elementy wspólne. No podobnie jak PiS przecież patrzymy na obszar związany z Polską Służbą Zdrowia. Uważamy, że to, co się dzieje w zakresie prywatyzacji, to jest rzecz naprawdę straszna z punktu widzenia interesu polskich pacjentów. Popatrzmy, że Platforma przez ostatnie 7 lat podwoiła wydatki na służbę zdrowia. Jest z 30 miliardów za naszych rządów do 60 miliardów teraz i kolejki się nie skróciły, a wydłużyły. Widzimy wspólny punkt widzenia z PiS-em, jeżeli chodzi o politykę w obszarach rolnych i politykę rolną, wsparcie dla polskich rolników. Tu zresztą wspólnie domagamy się w Parlamencie Europejskim wyrównania dopłat dla polskich rolników. Widzimy wspólną politykę w wielu obszarach, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o sferę deklaracji ze strony PiS-u, politykę prorodzinną. Tutaj też możemy znaleźć kompromis, bo ona jest dla nas sprawą fundamentalną, dlatego że uważamy, że Polska powinna przede wszystkim pieniądze przekazać, wszystkie możliwe środki zaangażować w wsparcie polskich rodzin, żeby dzieci się rodziły i żeby tu miały perspektywę życia, rozwoju, bo jak nie, to co z tego, że będziemy nie budować, wzmacniać armię, jeśli nie będzie kogo bronić. Czyli krótko mówiąc, jeśli ktoś mnie pyta, są różnice programowe zasadnicze, ale są też, jest wiele punktów wspólnych. I właśnie te punkty wspólne, na tym chciałbym się skoncentrować, tą uwagę w odpowiedzi. One mogą pozwolić nam już po tych wyborach spotkać się przed wyborami do Parlamentu Polskiego i zbudować koalicję, która będzie zawierała wiele punktów wspólnych i pozwoli wystartować z jednej listy wyborczej, ale zachowanie własnych szyldów PiS-u, Solidarnej Polski, tak aby każdy z nas mógł być jednak wierny tym założeniom programowym, które są dla niego istotne, od których nie chce odstąpić, bo my, jak ja wspomniałem, gdyby miała być decyzja o powołaniu w przyszłości jakiegoś wspólnego prezydenta Unii Europejskiej czy wspólnej armii, kategorycznie nie będziemy się na to zgadzać. Gdybyśmy byli w PiS-ie, to musielibyśmy przyjmować decyzje kierownictwa i pewnie w ramach lojalności, dyscypliny partyjnej głosować, ale jeśli będziemy w ramach koalicji, to jesteśmy gotowi współtworzyć rząd, jesteśmy gotowi wspierać politykę wspólną w wielu obszarach, ale nie będziemy zgadzać się na pewno na wzmacnianie centralizacji Unii Europejskiej.
Czyli reasumując, Zbigniew Ziobro mówi jednopartyjność nie, ale jedna lista jest możliwa i mówi pan dzisiaj do premiera Kaczyńskiego, jest pan gotów do rozmów.
Oczywiście jest w perspektywie wyborów do polskiego parlamentu możliwa jedna lista wyborcza i wtedy nie marnuje się ani jednego głosu. Tylko musi być jasna taka deklaracja ze strony wszystkich zainteresowanych, że odrzuca się egoizmy partyjne, odrzuca się ambicje osobiste, bo każdy ma pokusę, aby iść pod własnym tylko szyldem i tworzyć odrębne listy, ale tworzy się jedną listę, na której wszyscy się będą mogli spotkać, skupić. Tutaj trzeba zawrzeć kompromisy i wtedy jest możliwość zbudowania szerokiego frontu, ale żeby tak było, to musi być wola zawarcia kompromisów, a nie opowiadanie, że jest tylko jedna partia. Nie, bo jak będzie jedna partia, no to nie ma wtedy miejsca na kompromis. A jak nie ma miejsca na kompromis, to wtedy partie idą osobno. Jeżeli jest gotowość do kompromisu i myśli się, że jest jedna Polska, jedna ojczyzna i odpowiedzialność za tą Polskę, to jest możliwość zbudowania wspólnej koalicji wyborczej do wyborach do polskiego parlamentu. Ale to są wybory do polskiego parlamentu, które będą wyłaniać rząd, tak aby była taka większość, którą potrafił zdobyć Orban. I to jest możliwe właśnie w takiej konfiguracji, o której tu mówimy. Jedna lista wyborcza, nie jedna partia. Więcej partii na jednej liście wyborczej. Natomiast zmienimy więc doktrynę jedna partia, jedność w sensie monopolu partyjnego, odrzućmy monopol, ale myślmy o jednej liście wyborczej. Wtedy te partie mogą się porozumieć i uczciwie dogadać, tak aby to było dobre dla Polski. Na to jesteśmy zdecydowani, jeśli będzie wola po drugiej stronie. Natomiast teraz, kiedy mówimy o Parlamencie Europejskim, nie ma takiej konieczności, w każdym razie nie doszło do takiego porozumienia. Idziemy pod własnymi szyldami. Mogę powiedzieć, to może trochę zabrzmi paradoksalnie, może z pewną niedowierzaniem państwo to przyjmiecie, ale im lepszy będzie wynik Solidarnej Polski w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, tym większa szansa, że do tej jednej listy do Parlamentu Polskiego i jedności dojdzie. Dlaczego tak twierdzę? Dlatego, że my jesteśmy zdecydowani zawrzeć taką koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, czy z innymi jeszcze partiami, partią Marka Jurka, czy innymi, które mogłyby wspólnie wystartować z jednej listy wyborczej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość nadal twierdzi, że jest tylko miejscem na jedną partię i w tym momencie odrzuca możliwość takiego kompromisu, czyli startu wszystkich partii z jednej listy wyborczej. Więc jeśli się odrzuci egoizmy partyjne, jeśli przestaniemy mówić, że jest tylko jedna partia, jeśli powiemy, że jest jednak Polska, a nie jedna partia i partie mają służyć Polsce, a nie władzom i działaczom określonej partii, to z całą pewnością porozumiemy się. I im wyższy będzie wynik Solidarnej Polski, tym łatwiejsze porozumienie, bo działacze wokół Jarosława Kaczyńskiego nie będą mieli argumentów, że nie ma innych partii. No jeżeli demokratycznie zostanie potwierdzone, że jest Solidarna Polska i ma poparcie 10%, bo takie walczymy, to sądzę, że będzie to bardzo poważny argument dla wszystkich Polaków, wszystkich patriotów, żeby wywarli presję również naszych kolegów z PiS-u, by do takiego porozumienia koalicyjnego mogło dojść w perspektywie wyboru do polskiego parlamentu, bo tam wtedy chodzi o zmianę władzy, tam wtedy chodzi o zdobycie większości, a ta większość jest możliwa właśnie w ramach zachowania pewnych odrębności, lojalności wobec własnego programu, ale wtedy, kiedy będziemy startować z jednej listy wyborczej. Na jednej liście kilka partii, ale z zachowaniem oczywiście proporcji dla wielkości tych partii, jakie na przykład wyłonią się czy potwierdzą w ramach wyboru do Parlamentu Europejskiego. W tym sensie, jeszcze raz mówię, im wyższe poparcie do Solidarnej Polski, tym większe szanse, że PiS będzie gotowe do zawarcia takiej koalicji i że taka koalicja, która zagwarantuje, że będzie jedna lista, wszyscy na tej liście i będziemy walczyć o Polskę z jednej listy, żaden głos się nie zmarnuje, tym większe są szanse. Stąd proszę o głosowanie na Solidarną Polskę.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Barbara z Krakowa. Ja chciałabym podziękować panu europosłowi, ministrowi Ziobrze za jego aktywność w europarlamencie. Jest trzeci pod względem ilości wystąpień za zorganizowanie wysłuchania publicznego w sprawie wolności mediów w Polsce i przyznania koncesji dla Radia Maryja. Jako mieszkanka Krakowa szczególnie gorąco dziękuję za udostępnienie prawnika, który bezpłatnie udziela porad mieszkańcom. Nieraz już korzystaliśmy z tych porad. Dziękujemy za napisane skargi do sądu administracyjnego. I dziękuję właśnie za spełnienie obietnic przedwyborczych w tej materii. I chciałabym także podziękować Solidarnej Polsce za to, że jako jedyna partia zawsze była z mieszkańcami i udzieliła poparcia komitetowi organizującemu referendum w sprawie odwołania prezydenta Rady Miasta. Wtedy właśnie okazało się, że Solidarna Polska tak naprawdę jest jedyną partią opozycyjną w mieście Krakowie, a wszystkie inne popierają niezdrowe układy koalicji Majchrowski-PO. I także chciałabym zaapelować do wszystkich, zwłaszcza mieszkańców naszego regionu, czyli Małopolski i Świętokrzyskiego. Nie dajmy się ogłupić takiej propagandzie wmawiającej, że głos oddany na pana Ziobro jest jakby głosem straconym. Że wydaje mi się, że nikt tak dobrze nas nie będzie reprezentował w Parlamencie Europejskim. I właśnie dziękuję jeszcze raz i życzę zasłużonego zwycięstwa w eurowyborach.
Dziękuję pani Barbaro.
Cóż, bardzo dziękuję za te słowa. One są zobowiązujące. Rzeczywiście staram się w ramach moich możliwości udostępniać pomoc prawną mieszkańców Krakowa, którzy przychodzą często do mojego biura z różnymi problemami. Wiemy, że dzisiaj polskie państwo niestety nie stoi na wysokości zadania. Mogę powiedzieć, że jako minister sprawiedliwości przygotowałem ustawę, która trafiła już pod pracę rządu i była gotowa do wysłania do parlamentu i miała na celu zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują, bo nie stać ich nadal na prawnika, mimo że udało się otworzyć szerzej dostęp do zawodów prawniczych, co też uczyniliśmy, można powiedzieć, we dwóch wsparciem oczywiście całego klubu wówczas i wielu młodych ludzi z świętej pamięci Przemysławem Gosiewskim, który tutaj odegrał też ogromną rolę i którego zawsze wspominam. Również z tego powodu i pamiętam jego wspólną z nim pracę dla młodych ludzi, by dostęp do zawodu prawniczych był szerszy. Ale nie udało się tego kolejnego kroku, jak wspominam, by zapewnić Polakom w każdym mieście powiatowym, bo to tak miał być skonstruowane, dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej z powołaniu z odpowiednich biur, więc na miarę moich możliwości, podkreślam, takie biura stworzyłem i między innymi w Krakowie są rzeczywiście udzielane porady prawne, także pewnie pani jest jedną z tych osób, które z tych porad skorzystała. Dodam, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o pana prezydenta Majchrowskiego, jak Solidarna Polska jest krytykiem jego poczynań, miasto zostało bardzo poważnie zadłużone, są też problemy z rozmaitymi inwestycjami, które budzą wątpliwości od strony gospodarności, no ale to nie jest temat na dzisiejszą rozmowę. Z tego powodu z przekonaniem poparliśmy działania zmierzające do ewentualnego odwołania prezydenta Majchrowskiego. Nie spotkało się to z poparciem pozostałych partii politycznych. Ale też pozwólcie państwo, że dodam też kilka słów jakby takiego uznania, bo tu padło ze strony ojca dyrektora, który zabierał głos, nazwisko pana profesora Szyszko. Chciałbym też podkreślić, że pan profesor Szyszko naprawdę odgrywa znakomitą rolę nie tylko w obronie lasów państwowych, choć jest w PiS-ie, prawda, ale potrafi to nie tylko docenić, że my potrafimy w Solidarnej Polsce, ale też i wspierać te jego działania właśnie w imię poszukiwania tego, co może nas łączyć. Ale również profesor Szyszko był jednym z tych w Prawie i Sprawiedliwości, który jako pierwszy wskazywał na bardzo poważne zagrożenia związane z pakietem klimatyczno-energetycznym, czyli tą polityką antywęglową, i można powiedzieć, że to on natchnął mnie, kiedy w 2009 startowałem do Parlamentu Europejskiego, że to jest jeden z tych tematów istotnych dla polskiej gospodarki, na który trzeba zwracać uwagę. I później przez te 5 lat myślę, że stałem się ekspertem między innymi od pakietu klimatyczno-energetycznego. W tej sprawie były też liczne moje wystąpienia i na forum parlamentu, i komisji, i też inne interwencje europarlamentarne, bo wokół tego niewinnie brzmiącego hasła pakiet klimatyczno-energetyczny toczy się gra wielkich tego świata możnych Unii Europejskiej o bardzo duży kąsek, jakim jest polska gospodarka, i powinniśmy zrobić wszystko, aby ta gra nie skończyła się dramatem dla Polski. Dodam jeszcze, bo zapomniałem poprzednio to o tym powiedzieć, że Donald Tusk zarzuca mi, że nie mówię prawdy, twierdząc, iż on zgodził się na fatalne dla Polski rozwiązania związane z pakietem klimatyczno-energetycznym, czyli tym parapodatkiem, który będzie dodawany do produkcji węgla i podniesienie tak zwanych redukcyjnych celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Otóż mam przed sobą 2 dokumenty polskiego, jeden polskiego Sejmu, drugi polskiego Senatu. To są dokumenty komisji, w których większość mają posłowie Platformy Obywatelskiej. I okazuje się, że w obu tych dokumentach większość rządowa, więc koledzy pana Donalda Tuska z Platformy Obywatelskiej, podobnie jak ja, ocenili, że te dokumenty, jeśli zostaną podpisane, będą ze szkodą dla polskiej gospodarki. I okazuje się, że Donald Tusk, mimo takiego stanowiska, jakie zajęła i Komisja Sejmowa, i Komisja Senacka do Spraw Unii Europejskiej, całkowicie zlekceważył głos też swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej i podpisał ten dokument, konkluzje, które są tak fatalne w skutkach dla polskiej gospodarki. Podkreślam, jeszcze można coś w tej sprawie zrobić. Przed nami czerwiec, to została odłożona ostateczna tam decyzja, precyzowanie pewnych szczegółów na czerwiec, więc trzeba o tym mówić, trzeba wywierać presję. Może wspólnie uda nam się tu coś osiągnąć.
Ja jeszcze pamiętam i też zerknąłem do tych informacji tutaj akurat publikowanych przez pana doktora Zbigniewa Kuźmiuka, o tym, jak w grudniu 2010 roku wicepremier Pawlak z wicepremierem Rosji i Sieczynem podpisali porozumienie o dodatkowych dostawach rosyjskiego gazu do Polski. Rząd Donalda Tuska uznał to porozumienie, jak pamiętamy, za swój wielki sukces, który miał być takim dowodem bardzo dobrych stosunków z Rosją. No a te warunki to były podpisanie umowy do 2022 roku, a pamiętamy, że miała to być umowa do 2037 roku, ale w Polsce rozpętała się burza. No bo nawet biorąc pod uwagę możliwości technologiczne rosnące, branie do 2037 roku, a więc na kilkadziesiąt lat podpisanie umów z Rosją, no, ja nie wiem, czemu to by miało służyć, ale także czytam, poza tym w kontrakcie zawarte zostały formuła cenowa kupowanego gazu oparta na cenach ropy naftowej i ceny prawie dwukrotnie wyższe niż te, po jakich Rosja chciała sprzedawać gaz Chinom, i znacznie wyższe niż dla odbiorców w Europie Zachodniej, zakaz reeksportu przez Polskę gazu kupionego w Rosji i opcja bierz płać, a więc płać także wtedy, kiedy nie jesteś w stanie gazu zużyć. Poza tym oddano także w ramach tych negocjacji pełnię władzy Rosjanom w Europol Gazie, spółce zawiadującej gazociągiem jamalskim, poprzez zmianę zapisów statutowych dotyczących spółki Europol Gaz, a także sposobu jej funkcjonowania. Tam jeszcze kilka innych zapisów, no ale między innymi także zapis taki, że sporne sprawy zgodnie z nowymi zmianami w statucie ma rozstrzygać Rada Nadzorcza, której przewodniczącym jest przedstawiciel Gazpromu, który właśnie teraz szantażuje Ukrainę. I darowano także stronie rosyjskiej około $500 milionów zaległych opłat za tranzyt gazu Jamałem, a także odszkodowań za brak dodatkowych dostaw gazu do Polski w 2009 roku, z czego nie wywiązał się Gazprom mimo wcześniejszych zobowiązań. To między innymi pan doktor Kuźmiuk na ten temat pisze. No więc dzisiaj Donald Tusk mówi, że on dbał o bezpieczeństwo Polski, w tym bezpieczeństwo energetyczne. No jutro jest rocznica katastrofy smoleńskiej, gdzie to bezpieczeństwo nie zostało zagwarantowane polskim VIP-om, ale także to bezpieczeństwo energetyczne.
No niestety, z całą pewnością te fakty, które ojciec zechciał przytoczyć, jak na dłoni obnażają, nie wiem, czy tylko niekompetencje tej władzy. No bo popatrzmy na warunki tej umowy. Rzeczywiście ona na szczęście nie została zawarta na taki okres, na jaki wstępnie planowano, ale przecież kupujemy w zasadzie najdroższy gaz w Europie. Ten gaz do tego, jeżeli nawet kupujemy w nadmiarze, nie możemy go sprzedać, a jak kupujemy w nadmiarze, czyli nie możemy go wykorzystać, to i tak musimy za niego zapłacić, czyli tak naprawdę nie możemy wykorzystać i tak musimy zapłacić. No trudno sobie wyobrazić bardziej absurdalną umowę w sytuacji, kiedy Rosja mogłaby być przez nas postawiona pod ścianą, w związku z tym, że budujemy gazoport, w związku z tym, że możemy sprowadzać gaz na przykład ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ taką próbę w perspektywie większego otwarcia Ameryki na eksport gazu łupkowego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten rząd popełnia tak straszne decyzje z punktu widzenia naszej gospodarki? Ja tego nie potrafię wytłumaczyć, ale zapewniam ojca, że jeszcze gorsze w skutki jest to porozumienie, o którym dzisiaj rozmawiamy, w efekcie którego Donald Tusk zgodził się na politykę antywęglową, czyli likwidację energetyki węglowej, bo w konsekwencji my będziemy skazani na ten rosyjski drogi gaz, skazani na znacznie droższą energię z tego gazu. Droższą, bo właśnie tak jak ojciec słusznie tutaj przywołał, Niemcy i inne kraje Europy Zachodniej wynegocjowały sobie znacznie niższe stawki tego gazu od Rosji. Tak? Więc jak oni będą produkować z tego gazu prąd, to on siłą rzeczy będzie tańszy. I ten prąd będzie stanowił zachętę dla, tańszy prąd dla inwestorów, producentów, dla przemysłu, by tam lokować swoje zakłada, likwidować je w Polsce. I tak już likwidowano tak wiele polskiego przemysłu. Krótko mówiąc, mamy u władzy ludzi skrajnie nieodpowiedzialnych, a być może należałoby użyć mocniejszych słów. I musimy zrobić wszystko, aby po pierwsze o tym mówić, pokazać, obnażyć, by ta wiedza dotarła do świadomości Polaków, bo bardzo wielu o tym ludzi po prostu nie ma pojęcia, nie wie, a potem doprowadzić do odsunięcia ich od władzy. I stąd nasza propozycja partnerskiej współpracy poprzez tą jedną listę, to jest możliwe, z zachowaniem szacunku dla własnych takich pryncypialnych założeń programowych, które, od których nie możemy odstąpić i od których żadna dyscyplina partyjna nie będzie mogła nas, do których nie będzie nas mogła zmusić, by z nich zrezygnować. Ale jest cały obszar spraw, w których naprawdę możemy współpracować. Jedna lista wyborcza, bo jedna Polska, ale nie ma jednej partii, bo monopolu partii nie ma.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Dariuszu, czy coś stało się na tym, że na internecie nie można zbierać radia w ogóle?
Nie wiem, ale za chwilę...
Tylko taki... muzyczka gra jakaś, nie wiem skąd, ale...
Tego nie wiem, ale za chwilę spróbuję, no tak, żeby ktoś to sprawdził, dobrze?
Także, no, przepraszam, ale no, nie wiem nawet, na jaki temat mógłbym cokolwiek...
Zaraz ten stream zostanie sprawdzony. Bardzo dziękuję za tę informację. I kolejny telefon, proszę bardzo, halo?
Radio Maria?
Tak, prosimy.
Będę mogła być na...
Tak, jest pani na antenie, proszę wyciszyć radio i słuchamy
dobrze.
Panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam gości, przysłuchuję się całej tej dyskusji i chcę powiedzieć w ten sposób. To będzie do pana posła Ziobry, do pani Kępy, nie wiem. Ale jeśli chodzi o pana Ziobrę, bardzo pan dużo dzisiaj mówi w radio i w telewizji i ucieka pan niby od tego, że nie krytykuje pan pana Kaczyńskiego, a jednakże ja jestem obserwatorem, bo jestem emerytką, jestem w domu, znam jeszcze wszystkich tych, co w PiS-ie z Porozumienia Centrum. Znam tych ludzi, są to ludzie skromni, uczciwi, naprawdę. Może nie wszyscy, ale mam jednakże jedynie do, tam tylko mam zaufanie. A do pana chciałam powiedzieć w ten sposób, że panie pośle, ja od momentu, kiedy była afera z Leperem i kiedy pan triumfalnie wypowiadał się na temat tego gwoździa, tego telefonu, mnie po prostu, mnie to tak zostało w głowie i to, ja to tak przeżyłam i myślę, że tym właśnie, tym swoim triumfalizmem pan, mimo że pan zdobył dużo głosów, bo stawał, był pan popularny istotnie, ale myślę, że tym triumfalizmem trochę pan jednakże PiS-owi nawet byłem bardzo zaszkodził. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Dzisiaj naprawdę no, zachowuje się pan, przepraszam, że tak powiem, ale trochę tak fałszywie. No bo zarzuca pan innym z PiS-u, że byli na Majdanie, a przecież pana przyjaciel, z którym rozbiliście PiS, on sobie robił zdjęcia nawet i w internecie puszczał. Właśnie na Majdanie. Czy pan o tym nie wie? No jest mi naprawdę przykro. I uważam, że jednakże jest pan fałszywy. Tutaj nawet już w tej audycji ja lubię proste wypowiedzi. Mówi pan dużo, a poza tym jeszcze jedna sprawa, bo dużo bym miała do powiedzenia. Proszę pana, o jakim pan mówi prezydencie Europy, że tak powiedział pan Kaczyński? Pan prezydent, profesor Lech Kaczyński ciągle nam mówił Europie ojczyzn. Przecież mi to dźwięczy w uszach. Dlaczego pan wprowadza radiosłuchaczy w błąd? No jest mi naprawdę przykro. Bardzo lubię panią Kępę. Nie wiem, co razem z panem robi, ale mnie się wydaje, bo pan nawet powiedział tutaj na początku w radio, że panu nie wolno było wypowiadać się w środkach masowego przekazu. Pan naprawdę lubi środki masowego przekazu. Tylko inaczej pan mówi w Radio Maryja, a inaczej w TVN-ie czy w TVP. No przykro mi bardzo, naprawdę. Mimo to pozdrawiam i naprawdę troszeczkę powagi, mniej triumfalizmu i więcej szacunku dla starszych kolegów. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, dziękuję za ten głos. Przyjmuję go z szacunkiem, dlatego że zawsze zakładam, iż również osoby, które mają inne zdanie, nawet krytyczne na temat tego, co dziś robi Solidarna Polska, kierują się szczerymi intencjami, więc kilka spraw być może da się wyjaśnić. Pierwsza, jeżeli chodzi o sprawy pana Lepera i ten gwóźdź i telefon pokazany. Otóż chciałem państwu przypomnieć, że niejaki pan Sobotka, pan Długosz trafili do więzienia za to, że ujawnili tajną informację operacji specjalnej. Ona dotyczyła akurat Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I zostali skazani, odbyli kary. Jedynie pan Sobotka został ułaskawiony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ale pan Długosz z SLD, baron z Kieleczyzny i pan Jagiełło trafili do zakładu karnego. Mówię tą dygresję po to, aby przypomnieć kontekst tej konferencji, którą tu pani przywołała. Mianowicie zostałem w owym czasie, gdy byłem ministrem sprawiedliwości i nadzorowałem służby specjalne, też CBA, oskarżony przez świętej pamięci pana Andrzeja Lepera, jego doradców, że to ja byłem źródłem przecieku afery CBA i że ten przeciek ujawniłem w czasie rozmowy z Andrzejem Leperem. Po tej wypowiedzi pana Andrzeja Lepera politycy Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego zażądali nie tylko konsekwencji politycznych, czyli dymisji, ale też więzienia, do którego powinien trafić właśnie w ślad za podobną sytuacją, która dotyczyła pana Sobotki, Długosza i innych. Więc konferencja prasowa, którą pani przywołuje po upływie sporego czasu, była tylko i wyłącznie odpowiedzią na te nieprawdziwe zarzuty, ponieważ zostało zarchiwizowane nagranie, które pokazywało, że te twierdzenia były pomówieniami nieodpowiadającymi prawdzie i służyły próbie nie tylko zdezawuowania działań, jakie podejmował jako prokurator generalny, ale właśnie doprowadzenia do więzienia czy do odpowiedzialności karnej za sytuację, która nie miała miejsca. No, więc myślę, że każda osoba pomówiona, czy to będzie pani, czy ktokolwiek inny, jeżeli są to informacje nieprawdziwe, to pomówienie jest stawiane tego jako zarzut publiczny, była wykorzystywane to przez Platformę Obywatelską, media, które służyły wówczas Platformie, traktowały to jako fakt w zasadzie przesądzony i pewny. Każdy ma prawo w takiej sytuacji się bronić i pokazać, zwłaszcza jak dysponuje dowodem, że to nie jest prawdą, a to nie było prawdą. I myślę, że takie prawo również dotyczyło mnie, tym bardziej, że spotkanie, o którym pani mówi, odbyłem z Andrzejem Leperem na prośbę premiera Jarosława Kaczyńskiego, na prośbę też prezydenta, ponieważ domagał się tego pan Andrzej Leper. I taki był kontekst tych wówczas wydarzeń. Niepokazanie publiczne faktów, czy też dowodów, które przeczyłyby tym twierdzeniom, myślę, że odbiłoby się negatywnie nie tylko na czy stawiałoby mnie w negatywnym świetle publicznie, ale również rzutowałoby na cały rząd, bo wynikałoby z tego, że członek rządu dopuszcza się złamania prawa, informuje osoby trzecie o tajnej operacji specjalnej, a tym samym zostawiałoby to pod znakiem zapytania wiarygodność całego rządu. W tym sensie, jeżeli ktoś jest pomówiony, jeżeli jest dowód i świadectwo, że to pomówienie można łatwo obalić, to myślę, że każdy ma do takiej obrony oczywiste prawo. Teraz wracając do kwestii pryncypialności. No, są różnice ideowe, jeżeli chodzi o PiS i o nas. Nie można przecież temu zaprzeczyć. Jeżeli jest pytanie o takie różnice, to na to pytanie odpowiadam. Nie szukam okazji, aby wyciągać na światło dzienne rozmaite sprawy z zaszłości naszej obecności w PiSie i też jakichś tam doświadczeń, które prowadziły do narastającego napięcia, bo to do niczego, sądzę, w tej chwili konstruktywnego nie doprowadzi. Natomiast można sprawdzić wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Gość Niedzielny, to jest pismo katolickie, 2011 grudzień. Jeśli pani sobie życzy, to na stronie Solidarnej Polski ten artykuł z wypowiedzią pana prezesa Kaczyńskiego zostanie umieszczony. I nie była to zresztą jedyna wypowiedź, w której prezes Jarosław Kaczyński zarysowywał taką wizję armii europejskiej. Kiedyś były nawet procesy między PiS-em a PSL-em właśnie w kontekście idei powołania armii europejskiej. Solidarna Polska jest zdecydowanie przeciwna powołaniu armii europejskiej, dlatego że widzimy dzisiaj na kanwie choćby doświadczeń na Ukrainie, że Unia Europejska jest zbiorem egoizmów narodowych największych państw. Nie można liczyć na Unię Europejską jako taką. I rozwój Unii Europejskiej i to jakichś sił zbrojnych Unii Europejskiej nie dawałby wcale gwarancji, że będą one używane do celów, które być może z szlachetnych intencji wyobraża sobie Jarosław Kaczyński, czy wyobrażał sobie udzielając tego wywiadu, czy innych swoich wypowiedzi. Nie uważam też, aby było pewne, że to polscy generałowie mieliby wpływ na ewentualne kierowanie tego rodzaju siłami zbrojnymi. A poza tym, jak historia dowodzi, nowożytna i starożytna, jeżeli są powoływane siły zbrojne, no przecież muszą być wtedy, nie wiem, w naszych warunkach, to pewnie byłoby to jakieś siły lotnicze, siły pancerne, to prędzej czy później oznacza konstruowanie jakiegoś quasi państwa. Ja nie zgadzam się, aby Unia Europejska w jakimkolwiek obszarze szła w kierunku quasi państwa i dlatego my też w odróżnieniu od wszystkich innych partii w polskim parlamencie, w tym sensie też bardziej zasadniczo od PiS-u, nie zgadzamy się na to, aby euro kiedykolwiek było przyjęte przez Polskę. tak jak dziś PiS jest bardzo krytyczny wobec euro i to nas łączy, ale w dokumentach programowych Prawa i Sprawiedliwości może pani znaleźć, proszę sprawdzić dokumenty, które mówią, że w tej chwili w dającej się perspektywie przewidzieć nie ma powodu, aby w Polsce było wprowadzone euro. W naszych dokumentach programowych jest stanowcze stwierdzenie, że w ogóle nie ma powodu, aby kiedykolwiek myśleć o przyjęciu euro, nie tylko z przyczyn jakby naszego interesu gospodarczego, który w naszej ocenie przemawia za tym, aby złotówkę zachować, ale również dlatego, że w ten sposób oddawalibyśmy prawo do decydowania o naszych bankowych decyzjach jakimś bankierom z Frankfurtu, którzy niekoniecznie by się kierowali polskim interesem narodowym. Nie mówiąc już o tym, że sama strefa euro i tak dalej okazała się być fiaskiem. To jest projekt polityczny, który wybitni ekonomiści zwiastują, może się zawali w ciągu kilkunastu, nawet może, a na pewno kilkudziesięciu lat. Mniejsza o to. W każdym razie, jeśli pani pyta, czy taka wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na temat armii prezydenta miała miejsce, to powiadam, tak, miała miejsce i jeśli pani korzysta z internetu, jutro na stronach oficjalnych Solidarnej Polski ten wywiad Jarosława Kaczyńskiego, autoryzowany, sprawdzałem w Gościu Niedzielnym, zostanie opublikowany. Również wracając do kwestii Majdanu i obecności tam Jacka Kurskiego, to jest jednak pewna różnica między obecnością tam Jacka Kurskiego, a innych polityków, nie tylko Jarosława Kaczyńskiego, dlatego, że on jednak nie brał udziału w wystąpieniach, któremu towarzyszyli nacjonaliści ukraińscy, w tym pan Tjanybok, czyli ten lider swobody ukraińskiej, który wygłaszał kilka lat temu opinię, że zabijane polskie dzieci, zresztą nie tylko polskie, to robactwo i to była dobra robota. Tylko był tam obecny wśród ludzi, między innymi udokumentował, dysponujemy nagraniem swoim telefonem film, który był puszczany obok głównego Majdanu, tam gdzie przemawiali polscy politycy, który to film przedstawiał Polaków jako ludzi, którzy napadali na ukraińskie wioski, jako ludzi, których szlachetna UPA rozstrzeliwała i zabijała, czyniąc zadość poczuciu sprawiedliwości. No, krótko mówiąc, film, który nie tylko zakłamywał rzeczywistość w relacjach polsko-ukraińskich, ale pokazywał, jakby odwracał role historyczne, które w rzeczywistości tam miały miejsce. Jeśli pani uważa, że nasz punkt widzenia jest oderwany z rzeczywistości, to odsyłam do wypowiedzi choćby pani bardzo zacnej, szanowanej też i na antenach Radia Maryja występującej pani profesor Anny Raźny, wybitnej znawczyni zagadnień wschodnich Uniwersytetu Jagiellońskiego, która na ten temat też się wypowiadała, publikowała materiały i równie krytycznie oceniła politykę Prawa i Sprawiedliwości. Podkreślam, ja wierzę w to głęboko, że moi koledzy z PiS-u, prowadząc taką politykę i będąc na Majdanie w towarzystwie również ludzi, obok których odmówiłem się pojawić i stanąć z przyczyn tak pryncypialnych i też z przyczyn postrzegania polskiego interesu narodowego, że moi koledzy kierowali się dobrą intencją i ich wyobrażenie na temat polityki wschodniej, czy kontynuowanie drogi Giedroycia, polityki jagiellońskiej, przemawia za tym, żeby w imię wyższych racji przymknąć oko na pewne sprawy, które są w tej perspektywie być może dla nich mniej istotne, ale dla nas nie. My uważamy, że to jest błąd. My uważamy, że czyli nie zarzucamy tutaj jakby najgorszych intencji. Nie, ja chciałbym dostrzegać wśród innych też dobre intencje, tylko obiektywnie oceniam tą sytuację jako niewłaściwą. I gdybym był w PiS-ie, też bym ją tak oceniał, co pewnie też by spotkało się z określonymi konsekwencjami. A dziś jestem w Solidarnej Polsce, nie żadne konsekwencje mi nie grożą. Mogę to wprost powiedzieć i taka jest nasza polityka. Natomiast nie przeszkadza to nam współpracować w wielu innych obszarach i dlatego też żałuję na przykład, o czym mówiła pani poseł Beata Kempa, że nasz gest w kierunku takiej współpracy, aby uczynić Dzień Kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II dniem wolnym od pracy dla tych ludzi, którzy muszą chodzić do supermarketów, nie został podjęty przez naszych kolegów z PiS-u właśnie jako okazja do tego, aby ponad podziałami politycznymi do współpracy, że te podpisy nie zostały złożone. Ale podkreślam, nie zniechęcam się tym. To jest polityka. Każdy ma prawo popełniać błędy. Nikt nie jest wolny od błędów, nikt nie jest wolny od jakichś słabości. Musimy patrzeć, że przed nami jest odpowiedzialność za Polskę. I jeżeli będzie myślenie, że chodzi o Polskę, chodzi o ojczyznę, a partie to są tylko drogą, która temu służy, a nie celem. To nie dla partii. Jest tak, jak mój ojciec rektor, jest Pan Bóg, a potem jest ojczyzna, potem jest rodzina. A partia jest tylko i wyłącznie pewną emanacją, drogą służącą temu, aby rozwiązywać problemy służące Polsce i polskim rodzinom. Więc nie szyld partyjny powinien się liczyć i egoizmy partyjne, ale patrzenie na Polskę. Jeśli takie będzie patrzenie wszystkich polityków, to jestem pewien, że przed wyborami do polskiego parlamentu uda się znaleźć porozumienie. Nie zmienia to faktu, że są pewne różnice i w ramach tych różnic, na przykład jeżeli chodzi o politykę wschodnią, politykę ukraińską, otwarcie o tym mówimy.
Bo i tu będziemy musieli skończyć, bo czas też naszych rozmów niedokończonych dobiega końca. One pozostają niedokończone. Tylko czas się kończy. No ale takie są prawidła radia. Bardzo dziękuję Państwu za obecność dzisiaj w studio telewizji Trwam, Radia Maryja. No to przesłanie także, myślę, optymistyczne, które dzisiaj od Państwa także usłyszeliśmy o tej możliwości rozmów na temat jednej listy przed wyborami do Parlamentu Polskiego, tak żeby wzmocnić prawą stronę. To jest jak najbardziej możliwe i ta deklaracja tutaj, no, przyjmujemy ją za dobrą monetę i zobaczymy też, jak spotka się, bo zawsze do rozmowy potrzebnych jest dwóch chętnych, zdajemy sobie z tego sprawę. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
Tym bardziej, że jedna partia nie da rady i to już widać jak na dłoni. Widać, jak jednoczy się ta druga strona po to, żeby zachować władzę. I to nie tylko w tym wymiarze, który w tej chwili jest, czyli PO-PSL, ale jak zobaczymy na pewne decyzje kadrowe, czyli decyzje w obsadzaniu pewnych stanowisk, to widzimy, że przyłącza już do tego SLD. Także front będzie naprawdę bardzo szeroki. Front liberalno-lewicowy, by nie powiedzieć jeszcze z dołączeniem pewnie Lewackiego, który przebiera nogami do różnego rodzaju stołków. Ja tylko podam jedną rzecz. Dlaczego lewica? Prosty przykład. Jedną z pierwszych decyzji nowego szefa NIK-u, który wywodzi się ze środowiska Platformy Obywatelskiej, była wymiana jednego z wiceszefów NIK-u na człowieka absolutnie lewicy, prawda? Który był bodajże wiceministrem finansów w rządzie lewicy. Także ten front się tworzy i jedna partia opozycyjna w pojedynkę na pewno nie da rady i trzeba sobie to uświadomić. Zanim cokolwiek będzie jakikolwiek zarzut, to chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, już nie wspominawszy pewnych, bo tu nie ma do czego wracać, część do przodu i Polska jest tutaj, że tak powiem, powinna być naszym oczkiem w głowie i głównym celem, tylko każdy medal ma dwie strony. Proszę o tym pamiętać.
Dziękuję. Jeśli można, dziękując, chciałbym przede wszystkim podziękować ojcom, podziękować ojcu dyrektorowi za to wielkie dzieło, jakim jest Radio Telewizja Trwam, za tą walkę, bo to była przede wszystkim wasza walka i powiedzieć, że to, co robiliśmy i w Polsce, czy w Parlamencie Europejskim, będziemy na pewno kontynuować, tak w naszym kraju, jak i w Parlamencie Europejskim, jeśli taka będzie wola wyborców. Chciałem też pozdrowić wszystkich wyborców i słuchaczy jednocześnie i PiSu, i Solidarnej Polski, też mających inne poglądy patriotyczne, bo musimy umieć ze sobą rozmawiać. Bardzo dziękuję za tą okazję, bo Polska jest jedna, Polska jest nasza i my powinniśmy służyć naszej ojczyźnie, by wykorzystać to wielkie bogactwo, które w nas tkwi, w nas Polakach i móc budować chwałę naszego kraju, by tutaj młodzi ludzie chcieli żyć, by się rodzili i byśmy mieli poczucie dumy, że jesteśmy Polakami też za granicą. I tak dumnie będziemy na pewno bronić z tym przekonaniem interesów Polski jako Solidarna Polska w Europarlamencie, jeśli Państwo na nas postawią. Ale jeszcze raz, niezależnie od poglądów, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać, w szczególności jeszcze raz Bóg zapłać tym, którzy angażowali się w obronę telewizji Trwam. To wielkie dzieło, musimy zrobić wszystko, aby się rozwijało i wspierać z całego serca, niezależnie jakie są nam bliższe partie polityczne. Mam nadzieję, że ta sprawa też będzie nas łączyć. Jeszcze raz Bóg zapłać.
Ale ja myślę, Zbyszku, że podziękujmy jeszcze, te dwa dzieła wspomniałeś, ale podziękujmy jeszcze za szkołę. Myślę, że wychowanie młodzieży to jest chyba najlepszy i najważniejszy kapitał, jaki można i trzeba wkładać, bo to, co wszystko, co robimy, już nie robimy dla nas. To pani Zosia pięknie powiedziała, że jesteśmy młodzi. No pani Zosiu, ja już dobiegam 50, czas najwyższy. Co prawda muszę pracować do 67, wiem, ale jednak mimo wszystko to, co robimy, robimy już dla naszych dzieci, dla naszych młodych pokoleń, a to po to, żeby one naprawdę nie wyjeżdżały, żeby tu budowały swoje kariery, tu realizowały swoje marzenia, a tam tylko turystycznie jak najbardziej. I to za to również dziękujemy ojcom redemptorystom, ojcu dyrektorowi za to, co robią dla ludzi młodych. To jest chyba największy kapitał. Obok oczywiście kwestii ewangelizacji, bardzo ważnej, wciąż ewangelizacji, jeszcze raz ewangelizacji, tego wszyscy potrzebujemy. właśnie tymi nowoczesnymi środkami.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.